żeśmy się urodzili z mojego pokolenia, to powiem tak, że to był naprawdę, naprawdę dramatyczny czas. I jak to sobie przypomnę 41 lat temu, jak to było, to skóra cierpnie i my coś o tym wiemy. Z tego pokolenia, a ci wcześniej radni, którzy są dużo młodsi, to tylko z opowiadań, z filmów, z relacji, a to był naprawdę paskudny czas, brak nadziei i najgorsze, że ta nadzieja została zabita wtedy na co najmniej 10 lat. No, to taka refleksja na początek. Z innych refleksji to gratulujemy Dobierzynowi, że taki ładny kalendarz wydano, atrakcyjny, kulinarny. Niech żyje, następne wioski, rozumiem, że w kolejce w przyszłym roku będą się bić o kalendarz. To dziękujemy za te dary. I proszę Państwa, obowiązek informacyjny, czyli obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Dzisiejszy temat obrad komisji, ważny albo najważniejszy na następne miesiące i cały rok 2023, czyli zaopiniowanie projektu budżetu naszej gminy na rok budżetowy 2023. W dalszej części powiemy sobie coś o planie pracy komisji na przyszły rok i projektu uchwał, które w kilku punktach się też pojawiły. Proszę Państwa, projekt budżetu został przesłany zgodnie z obowiązującym prawem, czyli 15 listopada wpłynął do przewodniczącego Rady. Dostaliśmy wszyscy projekt uchwały budżetowej, plan dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, wydatków związanych z administracją rządową, porozumienia, przychody, rozchody, zestawienia kwot dotacji i wykaz jednostek pomocniczych w 2023 roku plus wyodrębnionych środków tudzież dotacyjnych, ale również pokowidowych. Wszystko mamy w materiałach, więc gdybyśmy nie mieli tabelek z objaśnieniami, to byłoby słabo, prawda? Ale mamy dość szerokie objaśnienia, coraz szersze z roku na rok. Więc myślę, proszę Państwa, że wszyscy żeśmy się z tym zaznajomili w sposób węższy lub szerszy lub bardziej dokładny. Więc postaram się tylko zwrócić Państwu uwagę albo przypomnieć może te najważniejsze kwestie założeń plus to, co się ma pojawić w 2023 roku. Ja tak przyjrzałem ten budżet, oceniam go jako dobry budżet na trudne czasy, tak bym to nazwał na wstępie, bo nie ma tu fajerwerków, ale trudno oczekiwać, że w tej sytuacji oczekiwanej inflacji, właściwie drożących materiałów, usług i wszystkiego po drodze, co tylko, rosną koszty utrzymania, nie tylko naszych gospodarstw domowych, ale przecież wszystkich podmiotów, w tym gminy. No a dochody, proszę Państwa, jakby nad tym nie nadążają. W związku z tym powiemy sobie potem, co z tym deficytem, jak to chcemy zrównoważyć. Najważniejsze, że jesteśmy nadal na poziomie tych 100 milionów, jeśli chodzi o poziom budżetu naszej gminy, więc to cieszę, że od tego wyzwania 100 milionowego daleko nie odbiegamy, a przypomnę, że go ciut przekraczamy, jeśli chodzi o zbilansowanie budżetu. Macie Państwo rozliczenie, łączne wydatki są powyżej 102 milionów. Jeśli chodzi o założenia rządowe, to co wpłynęło z Ministerstwa Finansów, pani skarbnik z zespołem i pan burmistrz musiała to absolutnie te założenia przyjąć, to sobie tylko przypomnijmy, że zakładano średnioroczny wzrost cen towarów i usług na poziomie wyższym niż dotychczas o 10%, a dokładnie o 9,8%. Co do wzrostu wynagrodzeń w Państwowej Sferze Budżetowej, co ma wpływ oczywiście na planowanie, to było 7,8, a wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy 1,35 podstawy wymiaru. Przy tym oczywiście są zakładane, jak Państwo słyszą i wiedzą, wzrost płacy minimalnej dwukrotny, czyli od 1 stycznia, od 1 lipca, co też się przekłada oczywiście na większe wydatki, większe składki od wynagrodzeń nie tylko urzędu, ale wszystkich jednostek budżetowych, a w ślad za tym pracownicy firm wykonawczych też będą oczekiwać większe wynagrodzenia, co się pewnie przełoży na wyższe ceny usług firm startujących w przetargach. I tak w kółko napędza się ta spirala inflacyjno-pracowniczo-podażowa. Tak to mamy właściwie cały czas w tej chwili przy tej dużej inflacji. To z tytułu tych założeń. Potem mamy też podane, że z średnie wynagrodzenie nauczycieli, tu wyraźnie jest podane, mają wzrosnąć o 7,8% od 1 stycznia tego roku, co też się przełoży nomen omen słusznie na wyższe wynagrodzenia nauczycieli, jednak oczywiście daleko jeszcze do jakichś zadowolenia i oczekiwań ze strony przynajmniej Związków Zawodowych Nauczycielskich. Potem mamy to wyjaśnienie, przypomnienie, że gminy głównie korzystają po stronie dochodowej z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 38,4%, czyli w PIT-cie, a w CIT-cie to jest dużo, dużo mniej. Tam województwa głównie korzystają z CIT-u, więc tak naprawdę liczy się ten PIT i zysk naszego poziomu gminnego. Cóż dalej? W tych założeniach rząd się ściga właściwie z innymi naszymi podmiotami, między innymi z RIO. Była taka opcja dezinformacyjna, a do tego jeszcze się gazety różne dołożyły i tak naprawdę z Polskim Ładem, to Państwo pamiętacie, jak to było, mnóstwo zamieszania i do końca na przykład nie wiadomo, co robić z PIT-em 2 na przełomie roku, grudzień, styczeń. Księgowi mają z tym określony problem, no ale to już jakby nie nasza sprawa budżetowa, aczkolwiek reperkusje z tego tytułu jeszcze trochę potrwają. Do podatku od nieruchomości wskaźnik podany przez Ministra Finansów wynosi 11,8. My dla przypomnienia podnieśliśmy to na poziomie połowy tej stawki maksymalnej, co się przełożyło na określone kwoty w podatkach od nieruchomości i opłat lokalnych innych, które zafunkcjonowały w dochodach na przyszły rok w uchwałach podatkowych. I w związku z tym mamy oszacowane, proszę Państwa, w tej części opisowej, dokładnie na tej stronie, jeśli chodzi o tę zbiorówkę, to Państwo macie na stronie dokładnie 20. Szacowane dochody z opisówką wcześniej i oczywiście główną tutaj pozycją, która bije w oczy i należy tutaj życzyć dużego powodzenia, żebyśmy te dochody zbilansowali. Jak ta pozycja się, krótko mówiąc, załamie, to my tego budżetu pewnie nie zepniemy i myślę, że Państwo na to zwrócą uwagę, bo sami widzicie, że te 10 milionów, które jest w pozycji 12, czyli wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki, to jest słynna opłata planistyczna na poziomie 10 milionów. Takie są założenia. Takiej pozycji nigdy nie było, więc spodziewamy się, krótko mówiąc, transakcji, o której mam nadzieję, że pan burmistrz nam wyjaśni, której, jakiej i kiedy. A żeby to uzyskać, to musi być transakcja dokonana. Potem musi być stwierdzony wzrost wartości nieruchomości przed planem i po planie. Potem musi być wycena, potem wymiar tej opłaty, a na końcu egzekucja tej opłaty i wtedy możemy mówić o realnym wpływie pieniądza i realnym dochodzie. Na ten moment planujemy, że taka transakcja wystąpi. A która, jaka i kiedy się Pan Burmistrz spodziewa, to myślę, że z tej części pytań. To ja już dzisiaj rzucam ten temat, bo jest to największa pozycja w zasadzie dotychczas takiej nie było. Pomijam oczywiście podatki od nieruchomości, które wędrują gdzieś do poziomu już 20 milionów. W tej chwili mamy gdzieś tam na 17,5. To jest ta pozycja wysoka, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. O PIT-ie mówiliśmy, to jest skutek ponad 12 milionów. Natomiast CIT mówiliśmy, że jest dużo mniejszy, czyli gdzieś tam powyżej 3. Subwencja ogólna 12 milionów ponad. Z tego w zasadzie to jest subwencja oświatowa, która mówiliśmy o tym, że tylko w połowie pokrywana jest z wydatków na szkolnictwo. Pozostałe dochody, te duże w ilości, to są środki uzyskane z PROW-u, WRPO i inne zewnętrzne dochody, czyli gdzieś powyżej 20 milionów złotych. W podatku od czynności cywilno-prawnych, czyli to jest również transakcja, ale ściągana od razu przy notariuszu, czyli tu można się spodziewać, że gwarancja tego dochodu będzie. A których mianowicie nieruchomości za 2 miliony chcemy ją tutaj też sprzedać, mniej więcej to się tuż dowiemy, bo taka ogólna jest tylko wymieniona, że to jest Nieproszewo, Wielka Wieś i chyba do Wierzyn. To się dowiemy, to z których mianowicie pan burmistrz tutaj zamierza z majątku gminy coś uzyskać. No a te 2 miliony to jest w pozycji 7. Pozostałe państwo wiecie, co roku się powtarzają, tutaj właściwie niespodzianek być nie może. Cały czas chodzi o zbilansowanie dochodów bieżących z wydatkami, na które trzeba znaleźć pokrycie. Więc te dochody bieżące oszacowano na 69 milionów, a dochody majątkowe na 22 miliony złotych. Podatek rolny, przypomnijmy, że zrobiliśmy awansem 55 zł za kwintal żyta, a maksymalna przez Gusowska podana jest w opisie, jest na poziomie 74 zł, czyli 20 zł mniej niż można by było ustalić na poziomie wyższym. Podatek leśny na poziomie zupełnie symbolicznym i podatek od środków transportowych na poziomie miliona. Tak jest oszacowany. I cóż jeszcze z ważnych rzeczy? Opłata, tak jak mówiliśmy, targowa jeszcze jest mała, to trzeba wspomnieć, że jest coraz mniejsza na poziomie 10 tysięcy. Przypomnijmy, że tak w zasadzie za piątki tych wpływów od opłaty targowej nie ma, więc tak naprawdę to jest opłata za poniedziałki i stąd coraz mniejsze te wpływy z opłaty targowej. Eksploatacyjna to jest dość symboliczna i o 10 milionach mówiliśmy. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe też w sumie 225 milionów. No i wszystko, jeśli to podsumujemy, to oczywiście subwencje ogólne plus finansowanie całej sfery socjalnej, która jest coraz bardziej zauważalna i krótko mówiąc OPS ma co robić, żeby te subwencje i opłaty uzyskać, a potem je odpowiednio skierować do naszych potrzebujących mieszkańców. Jeśli chodzi o te środki uzyskane z PROW-u i WRP-u, one są wyszczególnione na stronach 18-19. Jak Państwo widzą, tych pozycji nie ma aż tak dużo, czyli mamy matematyka, informatyka, bukowianka i taki program gmina, dostępna gmina Buk, a z dochodów majątkowych kanalizacja raz i drugi, jeszcze trzeci, droga gmina Szewce do Bierzyn, hala sportowa do Bierzyn i środki z BGK. 350 tysięcy. Mamy zamiar pozyskać je z tytułu pokrycia części kosztów nabycia domu mieszkalnego przy ulicy dworcowej. Poza tym duża sprawa to jest ulica Kwiatowa w Niepruszowie. I to pokrótce, tak by się to przedstawiało, strona dochodowa. Tak jak powiedziałem, tu jakichś większych fajerwerków nie widać, a do wydatków za chwilę. Czy do części dochodowej Państwo mają pytania, zanim zapytamy burmistrza między innymi o te 10 milionów i które to nieruchomości z majątku gminy chcielibyśmy sprzedać za te 2 miliony? Pan radny Korbas.
Dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście stricte do strony dochodowej. No porównując, no bo nie da się nie porównywać tego projektu do poprzednich, podatek od czynności cywilnoprawnych wzrasta nam o 100%. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest pewne, na jakiej podstawie możemy akurat prognozować, że będziemy mieli 2 miliony w tym punkcie. No opłata planistyczna, no to jest, no nie wiem, no czekam, aż pan burmistrz rzeczywiście zajmie tutaj jakieś stanowisko, no bo jeśli tej opłaty w tej kwocie nie będzie, no to nam, że tak powiem, budżet rozsypie się na drobne kawałki, no i co, i będziemy pewnie zaciągać obligacje. Tak krótko. Także tu z tej strony bardzo jestem ciekawy, co tutaj pan burmistrz nam powie. Jakie rejony, jakie grunty, gdzie to jest. I też bym prosił, no bo w tym roku będziemy mieć wykonanie opłaty planistycznej 45 tysięcy, a w przyszłym roku 10 milionów, to jest ponad 200 razy więcej. No to na przestrzeni, tak jak pan przewodniczący powiedział, no nigdy tego nie było. To były sumy bardzo niskie. Także tu jestem bardzo ciekaw. Sprzedaż nieruchomości nierolnych z majątku gminy, nie wiem, chyba co roku wpisujemy, a z tego tytułu raczej do tej pory nie mieliśmy zbyt wielkich kwot, także też bym sprzedaż nieruchomości nierolnych gminy. Też bym prosił jeszcze o kwestii dochodów. Mamy zapisany zwrot VAT-u 3 miliony. Czy mamy na to do jakieś dokładne wyliczenia, że taka będzie kwota? Czy to jest realna kwota? To by było tyle, jeśli chodzi o dochody. Z mojej strony. Dziękuję.
Dobrze, to do tych listy pytań dołączyliśmy. Wypowiedź pana radnego. Ja tylko wyjaśnię uprzejmie i przypomnę, że obligacje mogą tylko być przeznaczone na realizację zadań majątkowych. Na wydatki bieżące służą ku temu inne metody, między innymi kredytowanie, jeśli faktycznie ta pozycja 10 milionów z opłaty planistycznej byłaby, że tak powiem, odraczana lub też stała się niemożliwa. Zakładamy i tak to się planuje optymistycznie, że to wystąpi, ale myślę, że dowiemy się w szczegółach, bo ta transakcja tu nie jest opisana, chociażby do lokalizacji, bo trudno powiedzieć pewnie o podmiotach, bo może RODO wchodzi, nie wiem. Dowiemy się, o którą to nieruchomość ewentualnie chodzi i jakie te wieści pan burmistrz posiada, że założył taką dużą pozycję po stronie dochodowej. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby zadać pytanie? Do strony dochodowej na razie jedziemy po to, żeby... No dochodowej, nie? Dochodowej. Na razie na stronie dochodowej o wydatkach nie mówimy, nie widzę więcej zgłoszeń, więc panie burmistrzu, ta część troszkę ode mnie i radnego Korbasa, to prosimy o informacje rozszerzające.
Szanowni Państwo, do tych 10 milionów. Opłata planistyczna wynika z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takie plany, między innymi jeden z planów został sfinalizowany we wrześniu bieżącego roku na areale około 60 hektarów przy autostradzie w Cieślach. Drugi jest procedowany i będziemy Państwu przedkładać niedługo w styczniu bądź w lutym, również przy ulicy Starowiejskiej, tej prowadzącej do Otusza, jeszcze przed wiaduktem od strony Niepruszewa. Będzie też niedługo finalizowane studium i finalizowany miejscowy plan tutaj przed wiaduktem, jak się jedzie na Niepruszewo po lewej stronie. I szanowni Państwo, te informacje to są, wynikają z rozmów z inwestorami, którzy będą finalizować transakcje właśnie w pierwszym półroczu przyszłego roku. Nigdy nie było takiej, drodzy Państwo, pozycji, dlatego że nigdy do tej pory nie były uruchamiane grunty prywatne pod inwestycje, a to są grunty prywatne, a wówczas jak gmina sprzedawała, no to trudno, żeby gmina sobie sama miała płacić takie opłaty planistyczne, więc nie było z tego tytułu żadnych dochodów, a wyliczenia właśnie na tym polegają, że jak Państwo przyjrzycie się między innymi miejscowym planom, które uchwalacie, trzymamy się tego bardzo mocno, żeby wzrost wartości nieruchomości i wzrost tego, różnica między wartością przed planem a wartością po planie, wiecie Państwo, że 30% tego wzrostu należy się najzwyczajniej, tej różnicy należy się gminie. Więc to jest pokłosie ofensywy planistycznej, którą podejmowaliśmy w bieżącym roku, w roku ubiegłym. I tutaj będą finalizowane inwestycje takich podmiotów jak Panatoni, L-Cube. Ja już nie chcę Państwu mówić, jakie to są dochody szacowane przez nas. No a może powiem. W perspektywie, jeżeli zostaną te inwestycje, grunty zainwestowane, myślę, że w perspektywie 5 lat, to możemy się spodziewać jednorocznych dochodów w wysokości do 15 milionów złotych z podatku od nieruchomości. To są, drodzy Państwo, te zabiegi i działania, które notorycznie teraz podejmujemy i nie ukrywam, jest to proces bardzo czasochłonny, ale też i pracochłonny, bo czynimy uzgodnienia z inwestorami co do infrastruktury. Bo przy tej okazji to nie jest jedyny zysk, który może mieć gmina, jeżeli chodzi o opłatę planistyczną, tylko między innymi również infrastruktura towarzysząca, która ma zostać zrealizowana. W przypadku realizacji inwestycji Panatoni musimy się spodziewać z przebudową od wsi Wygoda do wiaduktu, z przebudową drogi wojewódzkiej na koszt inwestora. Przebudowa skrzyżowania, już procedowana jest dokumentacja budowy ronda, w sensie dokumentacja właśnie wspólnie już zostały podjęte porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich, które nam umożliwiło i dało pełnomocnictwa, żebyśmy mogli takową dokumentację w ich imieniu realizować, którą będziemy chcieli przekazać inwestorowi, który po prostu wykona to zadanie. Tak jak było chociażby na przykładzie, tutaj Państwo widzicie to rondo, jak się jedzie przed Sierosławem, też inwestor to zadanie wykonał, chcąc uruchamiać strefę aktywizacji. Przy okazji również ten inwestor, Panatoni, ma zrealizować ścieżkę rowerową od stacji Orlen do wsi Wygoda po lewej stronie, więc to są, drodzy Państwo, te takie, jak możecie czasami w przestrzeni publicznej słyszeć, różne nasze offsetowe uzgodnienia, które chcemy z korzyścią i w interesie gminy zrealizować w taki sposób, żeby żadna inwestycja nie odbiła się na dobru mieszkańców. Mianowicie chcemy przy tej okazji zawalczyć o interes gminy, czyli nieuciążliwość w komunikacji, bo komunikacja w tym względzie jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o strefę na Cieślach, również ma powstać centrum logistyczne i w tym zakresie jest realizowana już dokumentacja, więc też spodziewamy się, że w pierwszym kwartale powinno dojść do transakcji, bo widzimy po przygotowywaniach inwestorów i tutaj będzie, mam nadzieję, że szybciej niż później to zostanie też sfinalizowane. Jeżeli wpłynie do urzędu akt notarialny, wówczas jest to sygnał, uruchamiamy całą machinę powołania biegłego rzeczoznawcy, który musi oszacować, co wcale nie jest takie łatwe, musi oszacować ten wzrost wartości, w oparciu o który szacujemy, jaka należność jest na rzecz gminy. I jest to wszystko postępowanie administracyjne, które trwa około miesiąca, więc mam nadzieję, że tutaj w tym przypadku, tak jak powiedziałem, w pierwszym półroczu te jakby dochody uda się zrealizować i nie ukrywam, że wyliczenia są nasze większe, ale ta kwota 10 milionów jest kwotą pościągliwą. Więc miejcie Państwo również, wyrażajcie ten optymizm, bo to jest plan. I mając tą wiedzę, nie moglibyśmy tego w tym momencie pominąć, bo to są ważne kwestie. Więc a chcąc zrealizować inwestycje, drodzy Państwo, w tym zakresie, w jakim Państwu przedstawiamy w tym momencie, które nie spełniają nadal jeszcze oczekiwań Państwa i mieszkańców, bo nadal lista powinna być dłuższa, to taki zabieg należało uczynić. Jeżeli chodzi o odzyskanie VAT-u, w bieżącym budżecie już udało nam się odzyskać VAT. Tutaj więcej może Pani Skarbnik powiedzieć, bo są inwestycje, które przy jakby zawieraniu kontraktu i płatności faktury za wykonaną robotę musimy ten VAT również uwzględnić, ale w przypadku takich inwestycji jak kanalizacje sanitarne gmina ma możliwość odliczenia właśnie tego podatku, który najpierw trzeba uiścić, a później trzeba z Urzędu Skarbowego zabiegać o to, żeby go odzyskać. I już tutaj udało się pewne dochody w tym względzie zrealizować, a z uwagi na to, że nas czeka, myślę, że rok, w którym chcemy zrealizować również sporą ilość kanalizacji, bo głównie ta w ramach Polskiego Ładu, niespełna 10 milionów złotych inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Smugi, Słonecznej, również Zakładowej. To jest jedno z przedsięwzięć, które dotyczy kanalizacji i również inne, które będziemy realizować, o których Państwo już wiecie, też będziemy chcieli ten VAT najzwyczajniej odzyskać. Co do dochodów ze sprzedaży mienia, jak Państwo zwrócicie uwagę, w bieżącym roku również te dochody były zaplanowane. Ja mam świadomość, że nie udało się, przetargi są ogłaszane, w przypadku chociażby działki przy torach, już nie wiem, czy czwarty, czy piąty przetarg nieograniczony, no nie udało się wykonać, bo jest też i taka sytuacja, jaka jest, no ale planować musimy, no bo tak, i też są działki budowlane w Niepruszewie, które akurat są objęte miejscowym planem. Niedawno też Państwo uchwalili miejscowy plan, tutaj mówimy o Świętego Rocha Wielkiej Wsi i też są działki, które będziemy chcieli sprzedać. Z tego co wiem, wpłynął jakiś wniosek jednego z mieszkańców, który chciałby dokonać zamiany, ale póki co to plany mamy takie, że chcemy sprzedać. Będzie bliżej jakby realizacji tego, będę z Państwem na bieżąco to wszystko ustalał, czy się przychylamy do wniosku, czy nie. Ważnym jest zawsze, że zamiana ma polegać na zamianie równowartość, bo chodzi o środki finansowe, równowartość danych działek. To już Państwo mieliście nawet zamiana działek, już w tej kadencji ona się odbywała, więc zawsze też powoływany jest biegły rzeczoznawca, który szacuje. No i tutaj też każdorazowo i tak będę Państwa prosił o wyrażenie indywidualnej zgody na zamianę czy nieruchomości, ale nie chcę mówić, że to ma iść w kierunku zamiany. Planujemy, drodzy Państwo, sprzedaż, bo taki kierunek póki co obieramy, no ale też widzimy, jaka jest sytuacja, więc być może, jeżeli się nie uda sprzedać, to może ta zamiana może będzie konsekwencją tego, żeby się przychylić do wniosku i poprawić mieszkańcowi jakieś warunki lepszego gospodarowania. O tym Państwu będę mówił na bieżąco. Póki co kwota ze sprzedaży nie jest wcale wyższa od tej planowanej na rok 2022, a poza tym tego mienia gminnego już nie ma, drodzy Państwo, więc pamiętacie, że przecież były lata, kiedy gmina sprzedawała wartość gruntów za kwotę powyżej nawet 10 milionów złotych, gdzie wartość ówczesna była na pewno niższa niż dzisiejsza, więc większa powierzchnia, większy areał za 10 milionów niż przy dzisiejszych tych cenach. Więc tu chcę Państwu powiedzieć, że na razie, jeżeli chodzi o sprzedaż mienia, jest to i tak jakby polityka bardzo powściągliwa i póki co rozważna, a sytuacja społeczno-gospodarcza i tak to wszystko weryfikuje po swojemu, czyli po prostu ogłaszamy przetargi, które i tak później nie ma oferentów i nikt nie przystępuje do tego. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania dalej, to...
Ja jeszcze może powiem.
Tak, proszę.
Proszę. Tak, pani skarbnik. Ja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na to, że zaplanowane zostało na przyszły rok w granicach 2 milionów złotych. Informację taką uzyskałam z Urzędu Skarbowego, gdzie mają naliczone na dzień dzisiejszy decyzje, które są do wpłat i w tym roku szacunkowo około 1 300 000 powinno wpłynąć. A skoro tak wpłynie, no to wskaźnikiem przyjęliśmy, że być może w przyszłym roku wpłynie taka kwota. Jest to trudno powiedzieć, bo to są realizowane to zadanie jest przez Urząd Skarbowy Wielkopolski i pierwszy Urząd Skarbowy i tych czynności, które są dokonywane u notariusza i oni odprowadzają te podatki do Urzędu Skarbowego. Na podstawie tego my otrzymujemy te dane. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć odnośnie wskaźników, bo Pan Przewodniczący tak bardzo fajnie powiedział, ale chodzi mi jeszcze o Polski Ład, który wprowadził z dniem 1 lipca zmniejszenie stawki podatku dochodowego do osób fizycznych z 19% na 12%, a my z tego tytułu dostajemy 38,4%, wobec czego sobie wyobraźcie Państwo, jaki to będzie dużo niższy wpływ do budżetu gminy, gdzie na ten rok ten podatek, ta kwota była dużo, dużo wyższa. Więc też uczulam na to, że to, no mam nadzieję, że pójdzie to tak jak w roku bieżącym, że tam na koniec roku dostaniemy jakieś tam uzupełnienie tych naszych dochodów, nam budżet państwa zrekompensuje te czynności, które no, to oni dokonują i oni to obniżyli, a my niestety na tym tracimy.
Jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć, bo w tych opłatach planistycznych również są opłaty adiacenckie, między innymi, które dotyczą podziałów geodezyjnych pod budownictwo mieszkalne chociażby. No i do tej pory, drodzy Państwo, jak były wydzielane działki, to taka średnia kwota z tych opłat wynosi 2-3 do 4 tysięcy złotych. Na, mamy już wycenę i wiemy, bo właściciel się do nas zwrócił, bo jest przed dokonaniem transakcji, jedna z wycen i co odpowiada oczywiście areałowi gruntów, które posiada i które będzie zbywał, szacowana wartość tej opłaty wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Więc to, drodzy Państwo, jeszcze raz powiem, wynika z faktu, że podjęliśmy się z początkiem tej kadencji tej ofensywy planistycznej, rozważnej ofensywy planistycznej, z uwagi na to, że zawsze przy uchwalaniu miejscowych planów grozi to, żeby no właśnie, w jakiej kategorii będzie droga, czy to będzie publiczna, czy wewnętrzna. Unikamy generowania kosztów, więc w większości są to drogi wewnętrzne, no bo jeżeli inwestor, drodzy Państwo, chce realizować przedsięwzięcie, no to proszę bardzo, ale niech buduje też drogę, tak? Gmina ewentualnie, za Państwa zgodą, może przejąć tą drogę, ale wówczas tylko, jeżeli będzie ona w odpowiedni sposób utwardzona, czy to droga o nawierzchni asfaltowej, bądź, czyli bitumicznej, czy bądź z kostki brukowej. Tylko taki standard, drodzy Państwo, będziemy rozważać, co niekoniecznie odpowiada polityce w poprzednich latach, bo jakbym Państwu podał przykłady, to gdybyśmy mieli pozwolić i uruchamiać komuś przedsięwzięcie, no to byśmy musieli najpierw budować, chociażby jest taka jedne warunki zabudowy z 2009 roku. Na areale 4 hektarów, drodzy Państwo, zostały wydane warunki zabudowy na kilkadziesiąt działek budowlanych, gdzie na mapie w chwili obecnej drogi są jakby, widzicie Państwo gołym okiem rolę, a są w mapach geodezyjnych, są w ewidencji, są po prostu jako drogi publiczne, więc na mapie zostały przejęte drogi. Takiej polityki się, nie mogę nawet powiedzieć, że wzbraniam. Nawet nie dopuszczam i nie pozwalam, żeby taka polityka była realizowana, więc sami widzicie Państwo, że w przypadku inwestora takim jak jest pana Toni, no mówimy ok, zgadzamy się, procedujemy, miejscowy plan, ale warunki stawiamy takie, że komunikacja ma być z pożytkiem dla mieszkańców i chcąc, nie chcąc, ale inwestorzy podejmują się tego. Więc tutaj nasze stanowisko jest jednoznaczne. Czemu dopiero teraz? No bo to wszystko wymaga czasu. Macie Państwo przykład, jak długo trwały negocjacje, chociażby w przypadku zamiany działki naszej przemysłowej, która przy torach, przy ulicy Zakładowej, na działkę, którą mamy tutaj przy wieży ciśnień. Te zabiegi trwały ponad 1,5 roku, żeby właściciela zniechęcić do lokowania inwestycji, którą chciał zrealizować, która, przepraszam, u zbiegu ulicy Kolejowej z Dobieżyńską była niewyobrażalna, żeby tam miała powstać, czyli market, myjnia samochodowa, a dziś mamy miejsce, gdzie możemy już jeszcze w tym roku rozpocząć budowę ujęcia wody i możemy myśleć o tym, żeby przeznaczyć ten teren pod zieleń, pod urządzenie chociażby, pod jakiś park, nasadzenia drzew, co od razu parkiem się nie stanie, ale te działania trzeba podjąć. A poza tym strefa oddziaływania i strefa ochrony ujęć wody tylko wskazuje na to, żeby mogły być takie przeznaczenie. Więc drodzy Państwo, to jest, wynika z naszej jakby strategii rozwoju gminy, którą podjęliśmy, która jest rozważną polityką. Więc chcę Państwa właśnie uspokoić, że mimo tego, że choć optymistycznie zakładamy w planach takie dochody, to są one rzeczywiste i wynikają właśnie z tej polityki.
Dobrze, dziękuję.
Odnośnie tego podatku od czynności cywilnoprawnych, żeby Państwu uzmysłowić, co to jest za podatek. To jest podatek od transakcji, który jest zawierany między podmiotami, osobami fizycznymi czy prawnymi. Głównie chodzi tutaj o umowy kupna-sprzedaży. Tak więc jeżeli będą sprzedaży nieruchomości o dużych wartościach, to 2% od tej wartości to jest właśnie ten podatek, który my otrzymujemy. Stąd ta kwota.
Pierwszy, jeszcze jedną rzecz powiem Państwu, żeby uwiarygodnić to, o czym mówimy. Pierwszy ruch, po którym widać, że inwestor, właściciel gruntu ma zamiar co do swojej własności, swojego gruntu, to jest skierowanie do urzędu wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie. Niezależnie czy ten plan jest, czy go nie ma, to jest pierwsza czynność, którą podejmują, którą wymaga każdy notariusz, żąda takiego dokumentu przy zbywaniu bądź innych czynnościach właśnie tych cywilnoprawnych, więc i sądząc po tych zamiarach inwestorów, to są po prostu te jakby zamierzenia uwiarygodniane.
Ja jeszcze co do podatku VAT, bo też było pytanie dotyczące podatku VAT. To jak Szewisz powiedział, że są to głównie zwrot tego VAT-u będzie dotyczył wszystkich budowy kanalizacji sanitarnych czy tam wodociągowych, jakie będą na terenie naszej gminy przeprowadzane. A chcę Państwu powiedzieć, że już w tym roku 700 tysięcy mamy wpływu, bo tak, znaczy się wystąpiliśmy o zwrot i takie już Urząd Skarbowy nam przekazał. Mamy do rozliczenia jeszcze jedną inwestycję końcową, tegoroczną. No i jak mamy w budżecie zaplanowane na przyszły rok 10 milionów przeszło z budowy tych sieci kanalizacji sanitarnych, a dotyczą one przede wszystkim tych inwestycji, na których będziemy mieli pożyczkę, czyli one muszą zostać wykonane, no to przewidujemy, że skoro zapłacimy, jak już zostanie fakturka zapłacona, wtedy w deklaracji wykazujemy to i występujemy o zwrot tego podatku i po miesiącu, po sprawdzeniu tych czynności, bo Urząd Skarbowy sprawdza i wtedy nam dokonują zwrotu tego podatku na nasz rachunek.
Dobrze, dziękuję za te wyjaśnienia. Ja tylko jeszcze przypomnę, skoro tak już wyraźnie mówimy o tych opłatach cywilnoprawnych, to wypada to wspomnieć, że to dotyczy transakcji tylko między osobami nieprowadzącymi działalność gospodarczą, tak naprawdę osób fizycznych, no bo tam, gdzie działalność gospodarcza wchodzi VAT, więc tam opłaty cywilnoprawnej nie ma. Jedna opłata wyklucza drugą. Więc tak naprawdę jak planujemy tutaj 2 miliony, no to planujemy z transakcji dla osób nieprowadzających działalności gospodarczej. To się u nas już oczywiście okazuje, jak to będzie, ale my tych transakcji do końca przewidzieć nie możemy, czy ona wystąpi 23 czy 24, natomiast no wypada coś planować na podstawie historycznych danych. To jedno. Dwa, o czym pani skarbnik wyraźnie powiedziała, a ja tak przeszedłem z marszu o Polskim Ładzie. Tam macie państwo to przytoczone na stronie 5 u góry. czyli dotychczas było jakoś przewidywalnie, a teraz ma być, jak to zacytuję, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 23 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 23. Więc tak naprawdę tych kwot jeszcze nie znamy, żaden samorząd w kraju tego nie wie. Wie tylko tyle, że będą to transze co miesięczne udzielane z budżetu państwa jako wyrównanie tej reperkusji wynikającej z obniżenia stawki podatku z 19 na 12%. Prawda, pani skarbnik? To jest ten niuans. Ja będę jeszcze dopytywał, panie burmistrzu, o te 10 milionów, dlatego że jest to pozycja naprawdę spora. Od niej zależy sporo realizacji wydatków też bieżących, żeby to było zrównoważone dochodami. Więc jak ja krótko licząc, nie wiem jak państwo zakładacie, ale z tego, co ja tu szybciutko sobie policzyłem, to musielibyście państwo zakładać sprzedaż gruntów objętych planem w obrębie tych 5 lat, bo wtedy możemy tę opłatę wymierzyć. Między innymi na tym planie, o którym burmistrz wspominał, moim zdaniem transakcja co najmniej na 200 hektarów. Chyba że się mylę i państwo zakładaliście inne powierzchnie, jeśli tak, to jakie?
Panie przewodniczący, jakie 200 hektarów? Szacujemy, wstępnie mamy szacunki, które też są wyrażone w uchwale planistycznej odnośnie poszczególnych planów miejscowych. Tam jest zawsze szacunkowa jakby dochody gminne albo koszty jakby realizacji tego planu, czyli obciążenie. Tam jest analiza finansowa i również z tego ona wynika, więc jeżeli w przypadku jednych gruntów one nigdy nie były poddane obrotowi handlowemu, czyli spodziewamy się, że ta wartość będzie znacząca, drodzy państwo.
Państwo zakładacie, albo gmina, albo autorzy planu, łącznie z burmistrzem, bo burmistrz przesyła do przewodniczącego, wpływ z tego tytułu na poziomie 10 milionów, prawda? Więc jak na podstawie danych, które państwo macie na przykład w ostatnich latach, można było śmiało policzyć wartość gruntów rolnych przed planem i wartość gruntów nierolnych po planie. Bazować na średniej, to tak dla mnie to wychodzi, że spodziewacie się transakcji, która obejmie 200 hektarów. Ale to z moich wyliczeń pobieżnych zupełnie mogę się mylić. Jak dojdziemy do końca 23, to oczywiście się okaże, ile prawdy było w 10 milionach, a ile prawdy było w tych 200 hektarach. Czyli założenia, bym powiedział, nader optymistyczne. No ale jak państwo taką wiedzę macie, a my nie, no to macie przewagę. Tych szczegółów oczywiście nie znamy, kto i co, bo raz jest RODO, dwa to jest tajemnica handlowa, trzy tajemne plany inwestorów. Jakie założenia są? Rozumiem, że mamy przesłanki ku temu, żeby takie założenia planistyczne zrobić. Proszę się nie dziwić naszym pytaniom, bo nigdy wcześniej takiej pozycji nie było. Więc jak mogę poprosić jeszcze o utwierdzenie nas, że są podstawy ku takiemu planowaniu, to będziemy bardzo wdzięczni.
Nigdy do tej pory również nie było takiej ofensywy planistycznej, już po części zrealizowanej, co dotyczy między innymi zabudowy w jednej lokalizacji wielorodzinnej, ale tu głównie chodzi o tereny pod aktywizację gospodarczą, więc to jest tylko i wyłącznie w tym momencie, panie przewodniczący, gra słowna i przepychanki między moją argumentacją a pańską, ale proszę mi wierzyć, to są poważni inwestorzy, którzy nie będą czekać, tylko chcą zrealizować inwestycje. Sami państwo widzicie, że mimo tej sytuacji społeczno-gospodarczej, którą możemy w skrócie nazwać kryzysem, rząd już się chwali, że ma i sprowadził chociażby fabrykę Mercedesa. Drodzy państwo, żeby to źle nie wybrzmiało, ale dla kapitału spoza kraju jest to doskonały moment do inwestowania. A nam nic do tego w tym momencie, żebyśmy mieli decydować, czy to jest kapitał polski, zachodni, czy jakikolwiek inny. Dla nas, drodzy Państwo, najważniejsze jest to, że jako gminy dla nas najważniejsze jest to, że ma powstać inwestycja, która nie będzie uciążliwa dla mieszkańców i która będzie przynosiła dochody do budżetu gminy. I takie starania czynimy. A nie chciałbym tutaj mówić, jakie inwestycje, bo póki co jest to owiane tajemnicą i nie chcę tutaj też sprowadzać jakby na właścicieli czy inwestorów. Zresztą to nikt nie udziela takich informacji, po prostu.
Jest fobia niemiecka, w związku z tym nie brnijmy, nie idźmy w tym kierunku i nie idźmy tą drogą. A jeszcze są patrioty po drodze. Od wczoraj na fali jakby z powrotem, więc tak, pan radny Korbas jeszcze chciał w dogrywce, a potem radny pan Wojciech.
Proszę. Ja bym mimo wszystko chciał prosić, no bo możemy podchodzić optymistycznie, pesymistycznie, no ale musimy rzeczywiście podjąć decyzję później. Czy głosujemy za przyjęciem takiego budżetu, czy nie. I z mojej strony ja bym się chciał dowiedzieć rzeczywiście, ile tych hektarów planujemy pod to. No to czy jakie są plany? Coś więcej. Bo teraz to powiem wprost. Dla mnie ta kwota na tą chwilę, bez szczegółów, jest podana tylko po to, żeby zbilansować budżet. W moim odczuciu. Proszę o więcej szczegółów. Tyle, ile można podać na maila.
Radny, proszę przeanalizować wszystkie projekty uchwał dotyczące miejscowych planów. Wyjdzie panu około 150 hektarów pod aktywizację gospodarczą. Dziękuję w temacie.
Pan radny Wojciech Dudkiewicz.
No ja właśnie chciałem usłyszeć tylko tą konkretną liczbę hektarów plus ewentualnie, bo jakoś to było wyliczane, może pani skarbnik ma te dane, może nam powiedzieć, znaczy jaka wartość była przyjęta jako ta początkowa gruntu i jaką jakby przewidujecie, czy po prostu gdzieś tam mniej więcej na zasadzie, nie wiem, planowaliście, czy tam patrzycie na to tak, że grunt był warty 10 zł, a teraz będzie 140, na tej zasadzie jak to będzie wyliczane, nie? Plus jeszcze o coś chciałem dopytać, o tą kwotę od czynności cywilnoprawnych, bo tutaj pani skarbnik wspominała 1 300 000, czyli jak rozumiem, że jakby to nie jest po prostu zwielokrotnione do 2 000 000, tylko na podstawie jakichś tam doświadczeń i tak dalej do tych 2 000 000 jakby planujemy dojść. Dobra, to jeszcze jakbym mógł prosić o te koszty, jakie państwo przyjęli do wyliczenia tych 10 000 000 wartości. Dziękuję.
To są szacunkowe. I nie podam panu kwoty za metr kwadratowy, bo tak, są przeprowadzone szacunki, ale od tego jest biegły rzeczoznawca, który ma to oszacować. Drodzy państwo, jeżeli państwo nie zamierzacie podjąć tego budżetu przy założeniu takich dochodów, za wykonanie budżetu, którego biorę odpowiedzialność, to z pełną odpowiedzialnością już teraz możecie powiedzieć, które inwestycje mamy wykluczyć. Proszę wskazać drogi, które mają być niebudowane, ich obiekty typu hala sportowa na przykład w Dobierzynie. To nie jest, drodzy państwo, przyjęcie dochodów, żeby zbilansować budżet. Uwierzcie mi, drodzy państwo, że nie. Żeby zbilansować budżet, przyjęte są zobowiązania w postaci obligacji, które mają służyć na wkład własny dla inwestycji. Dochody w tym zakresie nie są czymś, żeby zbilansować budżet. Proszę mi wierzyć.
Jeszcze raz pan radny Korwas.
Panie burmistrzu, nikt nie czyni tu nikomu zarzutu. Po to jest komisja, aby wszyscy radni mogli swoje zdanie, swoje wątpliwości wyrazić. I po to jesteście państwo, aby nas z tych wątpliwości... Tak?
Póki co nie wpłynął żaden akt notarialny, a jeszcze raz przypomnę, że procedura administracyjna i uruchamiana jest w momencie, kiedy wpłynie akt notarialny, wówczas powoływany jest biegły rzeczoznawca, który szacuje wartość nieruchomości. Drodzy państwo, szacowanie nieruchomości jest rzeczą bardzo skomplikowaną i trudną. I nie pokuszę się i nie będę ryzykował, żeby państwu powiedzieć, czy w tej lokalizacji jest to grunt po 150 zł, czy po 200. Ale w takich granicach to się odbywa.
Czy Państwo macie jeszcze pytanie do strony dochodowej? Kolega Cieślak, proszę.
Ja mam takie pytanie odnośnie dochody z majątku gminy. Jest tutaj taka pozycja opłaty z ustanowienia służebności przesyłu zero. No rosną nam takie szpetne słupy przy autostradzie. No podejrzewam, że one chyba są na terenie, tutaj się zorientowałem, dowiedziałem, że na terenie prywatnym, ale czy w ogóle coś będziemy mieli z tego przesyłu, z tej szpetoty, nie wiem, może z ochrony środowiska, coś za oszpecenie krajobrazu. Dziękuję.
To opłaty z tytułu przesyłu to zawsze było to, że z Zakładem Gospodarki Komunalnej była podpisana umowa dotycząca przesyłu, znaczy ściekami, bo mieli od nas wydzierżawioną sieć do momentu trwałości projektu i z tego tytułu zawsze jakaś opłata była. I na przyszły rok nic się nie planuje, bo te inwestycje już chyba na koniec roku, Pani Aniu, nie? Zostały przekazane do ZGK wszystkie. Proszę? Przekazane są już im, dlatego tych opłat przesyłowych już nie będzie.
Jeszcze Państwo radni do strony dochodowej. Wracając do planistycznej, jedno jest pewne, że gmina planuje uzyskać te dochody od sprzedaży 150 hektarów. Tego żeśmy się dowiedzieli. W pozostałych założeniach cisza i tajemna wiedza. Pytanie, żebyśmy byli bardziej utwierdzeni, to Państwo musieliście te 10 milionów oszacować, no to nie da się inaczej. Więc mimo wszystko jako komisja wspólna poprosimy o takie wyliczenie, jak Państwo doszliście do kwoty 10 milionów, bo w tej sytuacji część radnych na tej sali nie będzie utwierdzona w przekonaniu, za czym głosuje. Ja bym bardzo prosił, jak to jest dzisiaj niemożliwe i Państwo tego nie macie, żeby co najmniej do sesji mamy sporo czasu, żeby do świąt to wpłynęło, Panie Burmistrzu.
Panie Przewodniczący, odsyłam wszystkich Państwa do uchwały i analizy finansowej dotyczącej chociażby miejscowego planu pod aktywizację przy Cieślach. Tam jest wskazana kwota 12 milionów, a jak powiedziałem, założenia nasze są bardzo powściągliwe i dlatego ta kwota 10 milionów.
Czy Państwo to odesłanie do uchwały planistycznej odnośnie jednego planu zadowala? Bo jeśli tak, to kończymy. Jeśli nie, to proszę się zgłosić, kto na to czeka. To Panie Burmistrzu, mimo tej uchwały, to prosimy o wskazanie, jak ta kwota 10 milionów została oszacowana. Krótki mail, jednozdaniowy, kilka liczb, razy równa się i wyjdzie. No nie wierzę, że nie ma takiego założenia, z czego suma tych operacji arytmetyczno, ilorazowo, iloczynowych, jak je tam nazwiemy, nie wyjdzie, równa się 10 milionów. No to jest proste, no możemy usiąść i zrobić to w pół godziny, ale nie chcę się pomylić. Także poprosimy o to założenie. Dobrze, bo jest ta opozycja na tyle znacząca, że obawiamy się, krótko mówiąc, na koniec 2023 powiemy, o ileśmy się pomylili, bo na pewno się pomylimy. To jest jasne, że w planach się ludzie mylą. Pytanie o ile. Poprosimy tak i w którą stronę. Poprosimy takie wyliczenie, żeby nam suma wyszła 10 milionów do tej pozycji budżetowej. Będziemy pewniejsi, będziemy spać spokojniej, święta będą spokojniejsze i zdrowsze. Po co mamy się tu stresować? Tak, taka jest prośba i sugestia z tej części komisji dochodowej. Na tym kończymy dochody. Tak, nie ma już pytań. Przechodzimy do części wydatkowej. Zawsze budzi wątpliwości, czemu te, a nie inne. I proszę Państwa, Zestawienie, bo od tego pewnie wyjdziemy, ogólne macie Państwo w opisówce, wydatki bieżące na stronie 36, opisowej. Część jest tradycyjna, oczywiście bieżące, te, które służy obsłudze naszej gminy, tak jak każdego samorządu, czyli wszystko jest ubrane w działy, rozdziały, paragrafy, odnośnie rolnictwa, transportu, łączności, turystyki, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, urzędów bezpieczeństwa, obsługi długu, oświata, wychowania, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, rodzina, czyli wszystkie programy OPS-owskie, które są obsługiwane, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, kultura, sztuka, sport i kultura fizyczna. Wszystko razem, wydatki bieżące policzone, zestawione na kwotę 70 tysięcy. Do tego dochodzą wydatki na inwestycje na poziomie 33 milionów złotych. Rozliczenie budżetu państwa macie. Jak to zamierzamy te wydatki sfinalizować? Czyli suma wydatków 102,8 miliona. Ma być deficyt budżetowy zrównoważony obligacjami w kwocie 9,440,000 złotych przez takie finansowanie, bo inaczej byśmy tej części wydatkowej, jeśli chodzi o inwestycje, nie spieli. I co z wydatków na inwestycje? Mamy to opisane na stronie 36. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zakładowa, ulica Wielka Wieś, budowa, rozbudowa sieci Wielkiej Wsi, ulica księdza Teofila Tejczaka, budowa kanalizacji sanitarnej poznańska Bukowa w Nieproszewie, Dobieżyn, ulica Jarzębinowa, odbudowa stawu w Szewcach jako pozycja, no i poszczególne czynności, które państwo macie w drogach wymienione. W Szewce, Dobieżyn, otóż Nieproszewo, gospodarka mieszkaniowa i tu będzie pytanie do pana burmistrza, czy ma już konkretne zamiary nakierowane na zakup nieruchomości lokalowej na cele mieszkaniowe, bo czytamy tutaj, że to jest zakup lokalu, a my w takiej uchwale programowej mamy na 23 rok wymienione, że mamy zakupić dwa lokale. Więc to jest 300 tysięcy. Pytanie, czy starczy na jeden lokal, czy na dwa, czy to budynek mieszkalny, czy tego jeszcze nie wiemy. I to jest tylko zamiar, na razie niesprecyzowany, wynikający z obowiązku realizacji uchwały tej kierunkowej odnośnie nabywania lokalu corocznego. Jest taka uchwała dla przypomnienia państwa. Z gospodarki komunalnej 2 miliony jako podniesienie wkładu do ZGK, no i geotermia również na początek na rzecz miasta, jest o tym tutaj mowa, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe i narodowe, no to mamy w MGOK-u dwa zadania, jedno przedłużone, przeniesione albo rozciągnięte na 2 lata, się domyślam, że tak to jest z WPF-u, to wynika, czyli proszę państwa, budowa placu zabaw w Parku Sokoła 580 tysięcy i te 200 dołożone do dalszego ciągu nieszczęsnych schodów w MGOK-u, które nam się rozciągają dość mocno i taśma wisi i wisi, ciekawe jak jeszcze długo. Mam nadzieję, że do lata zniknie. Doposażenie sal, zagospodarowanie terenów. Nazwałbym to Hura Fontanna w Dobieżynie. Niech żyje, ktoś się ugiął. Hura Fontanna może będzie dotlenienie tych ryb i może się uda. 18 tysięcy to się za tą kwotę, to się na pewno nie uda. Ale tyle mamy w funduszu sołeckim. Cała reszta prawdopodobnie z budżetu, o czym jeszcze mowy nie ma. No ale zobaczymy, zakup namiotu. To już mniejsze rzeczy, natomiast jest duża sprawa, termomodernizacja miasta i gmina, biblioteki i kina w Buku za ponad 1,5 miliona. To też pytanie do pana burmistrza, czy my z tym wystartujemy w tym roku, czy w przyszłym. Jeśli państwo o tym coś wiemy, burmistrz wspominał o dachu, o komplikacjach z więźbą dachową i zabezpieczeniem przeciw degradacji tej więźby, więc pytanie, czy to jest w tym włączone, czy to jest liczone, czy jeszcze nie do końca. Hale sportowe w Dobieżynie 5 milionów. Mamy nadzieję, że się uda. No i i pozostałe działalności Państwo widzicie, małe wiaty, place zabaw, Wysoczki, Rzegowo, Folwarczna, Smugi. Mam nadzieję, że ta budowa placu zabaw przy ulicy Folwarcznej w końcu się uda, bo już nie chcę liczyć po raz który to już w tym budżecie się ta pozycja chyba po raz czwarty się pojawia. Mamy pecha w tej Folwarcznej już totalne. Tam wiemy, że o grunty chodzi, o KOWR i słynna Agencja Nieruchomości Rolnych, no ale faktycznie jest to powtarzane w nieskończoność. Więc albo my z tego zrezygnujemy, albo w końcu wybudujemy, bo już ile można o tym mówić. Proszę Państwa, króciutko, no bo czas biegnie, powiem tylko tak, że na pewno padnie pytanie o obligacje. Ja sobie tylko szybciutko wyciągnąłem, co robią inne gminy. Jakby Państwo chcieli poczytać, co robią, no ratują te budżety, bo nie można ich do końca spiąć, więc żeby wystartować inwestycje na wkład własny, no musimy mieć pieniądze, więc skąd nie z inwestycji. I dla przykładu podam, że Kurnik, który ma budżet 3 razy większy od nas, w budżecie swoim założył na inwestycje 83 miliony. Pokrycie tego z obligacji planuje 60 milionów. 83 do 60. To porównajcie Państwo, jaki my mamy procent. 33 wydatki majątkowe, a planujemy 9,4. Więc chociażby na przykładzie Kurnika odpowiedzcie sobie Państwo, czy jest inna metoda finansowania zadań majątkowych, jak nie z obligacji komunalnych. To tyle z mojej strony. Ja te dwa fragmenty pozwoliłem sobie tutaj przywołać, co Państwo na wydatki i co Państwa tu inspiruje, martwi. Nie ma tu fajerwerków, nie ma też małych, drobnych rzeczy wiejskich, nie ma współfinansowania jeszcze funduszy sołeckich, które można by się dopatrywać chociażby w fontannie w Dobierzynie, bo trudno je wybudować za 18 tysięcy i takie różne inne. To w tym zakresie, czy Państwo macie pytania? Tak, ale jeszcze dajmy szansę, bo to będzie... Ale nie ma pytań, to Pan Burmistrz.
Odnośnie, drodzy Państwo, pozycji, które wynikają jakby z funduszu sołeckich. Przyjęliśmy, drodzy Państwo, z uwagi na to, że do wielu zadań, tak jakby ten plac zabaw na ulicy Folwarcznej Wielkiej Wsi, jest kwota 20 tysięcy, bo takowa została zaplanowana w funduszu sołeckim, ale będzie konieczność zwiększenia kwot, tak samo na tą fontannę w Dobierzynie, dlatego że nie mieliśmy, drodzy Państwo, czasu, żeby zrobić rozeznanie odnośnie cen dotyczących tych pozycji, bo naprawdę teraz borykamy się z o wiele ważniejszymi kwestiami, które dotyczą chociażby kwestii węgla, dodatków i spraw jakby spięcia bieżącego budżetu, czyli wykonania dochodów. To są jakby najważniejsze czynności w tej chwili, które wykonujemy. Więc i tak w pierwszej kolejności, w pierwszym kwartale będzie nas czekała, jakby się okaże, skromna korekta budżetu w tym zakresie, bo wiele kwestii nie zostały wpisanych chociażby z tego powodu, bo też nie wiemy na przykład, czy w tym roku biura projektowe nam zdadzą poszczególne dokumentacje, bo są zawarte umowy, które mówią, że do końca roku powinni przygotować i przedłożyć nam na przykład przedmiot tej umowy, czyli na przykład kompletną dokumentację, a już w przypadku jednego chociażby wpłynął wniosek o przedłużenie tego i aneksowanie, więc będziemy przygotowywać teraz do najbliższego posiedzenia sesji, będziemy bardzo mocno analizować bieżący budżet pod tym kątem, które przedsięwzięcia należałoby kontynuować w przyszłym roku, które mogą nie zostać wykonane, no bo jest czas jaki jest i nie jest to też jakby tutaj po naszej stronie, no po prostu w każdej instytucji, jeżeli chodzi o uzgodnienia, to się wszystko przedłuża, drodzy Państwo. Jest problem, tak jak za czasów COVID-u był problem, bo większość pracowników przebywała na pracy zdalnej. Dzisiaj, drodzy Państwo, nie dość, że sytuacja z generowaniem oszczędności powoduje to, że na wielu stanowiskach w innych instytucjach są wakaty po prostu. I słyszymy notorycznie, jak pracownik na przykład w Urzędzie Marszałkowskim jest na chorobowym, a nie przekazał spraw i nie ma kto się tym zajmować. I takie odpowiedzi cały czas słyszymy. Więc tam, gdzie możemy, to pomagamy też i chcemy przyspieszyć pewne kwestie, ale nie zawsze się to udaje. Czy to w starostwie, jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę. Więc tutaj chciałbym Państwa uczulić, że intencją było chociażby wpisanie tego, co jest w funduszach sołeckich, ale w wielu przypadkach trzeba będzie to skorygować i urealnić te ceny, które na te przedsięwzięcia będą, skoro te przedsięwzięcia muszą być zrealizowane, to są w funduszach sołeckich, a no nie pozbawimy sołectw tego, żeby ich nie wesprzeć, no to też będzie trzeba urealnić te ceny. Więc nie chcieliśmy, drodzy Państwo, robić takiej sytuacji, że dzisiaj albo w okresie października będziemy szacować, gdzie cena z października na przykład do ceny marcowej będzie odbiegała od rzeczywistości. Znowu, nie ukrywam, też się przyznaję, bez bicia czy z biciem, jak Państwo do tego się odniesiecie, że byliśmy w tym roku, niestety Państwo byliście zaskakiwani, że trzeba było tu zwiększyć 5 tysięcy, tam 7 tysięcy. No i po prostu najzwyczajniej chciałem uniknąć tego typu procedury, żeby też Państwa nie abstrahować czasowo, żeby te zmiany, no żeby tak nie wyglądały. No człowiek się uczy na błędach, więc i też od razu chcę i sygnalizuję Państwu, że zostało to zrobione w sposób świadomy. W przypadku wielu kwestii i dokumentacji może się tak zadziać, że one będą po prostu, będziemy zmuszeni je przepisać na przyszły rok, co na 15 listopada. To nie, że na 15 listopada, bo budżet, drodzy Państwo, przygotowywany jest ponad miesiąc, więc tak naprawdę na połowę października nie było wiadomym, czy uda się to zrealizować. Skoro były umowy zawarte i miało być do końca roku, no to tak optymistycznie zakładaliśmy, ale rzeczywistość jest jaka jest. I tutaj będą na pewno w tym względzie korekty. Więc tutaj, Panie Przewodniczący, o to chciałem zasygnalizować i jak są Państwa pytania do tych wcześniejszych Pana Przewodniczącego, jak najbardziej się odniosę, ale nie chciałem, wchodząc tutaj bardziej w słowo, chciałem tylko tą jedną kwestię dopowiedzieć.
Tak, to ja jeszcze przypomnę, że prosiłem o rozszerzenie tej pozycji zakupowej, jeśli chodzi o nieruchomość lokalową i na to mamy przeznaczone 300 tysięcy, czyli tutaj jakby co mamy dzisiaj wiadome, jakie są zamiary, jaką wiedzę ma Pan Burmistrz, jak to chcemy zrealizować jako budynek mieszkaniowy dwulokalowy, czy też dwa lokale oddzielne, z którego do zasobu, ewentualnie prywatnego, deweloperskiego, czy z rynku wtórnego. Czy tu mamy jakiś pogląd, czy na razie tylko poprzestajemy na rezerwie kwotowej? I jeszcze te dwie pozycje do skomentowania, bo mamy pierwszy raz wydatek na retencję 50 tysięcy. Jakby niewiele na początek, zobaczymy jak nam pójdzie, natomiast mamy tylko 50 tysięcy na dofinansowanie wymiany kotłów, gdzie te czasy jak było 200 albo 250, inny czas, inne palenie, czym innym palimy oprócz opon, wiadomo o czym mówimy, więc dlatego tak to wygląda, sygnalnie 50 i 50. No i z mojej strony jeszcze przypomnienie, że pozycja znalazła się, czyli rehabilitacja pogowidowa 75 tysięcy. Mam nadzieję Państwo to zauważyliście. Część osób jest tym zainteresowana. Wypadałoby z tym programem ruszyć od samego początku roku, jak tylko budżet zatwierdzimy, po to, żeby ci ludzie się nie odzwyczaili, którzy na tę rehabilitację uczęszczali, że ten program stanął. Druga część tego możemy śmiało realizować, bo w budżecie jest. Także z mojej strony, Panie Burmistrzu, jeszcze pytanie o te 300 tysięcy na lokalówkę mieszkaniową. Jaką wiedzę w tym zakresie na dzisiaj mamy, a potem Pan Radny Korbas. Proszę, Panie Burmistrzu.
Jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, chcemy na cele mieszkaniowego zasobu gminy. Czy to jest kwota wystarczająca? Nie wiem. Robimy rozeznanie i szukamy na rynku wtórnym to, co się znajduje. Sytuacja jest, jaka jest. Jakieś ogłoszenia się pojawiają, no bo mieszkańcy są też i w kłopocie, więc i wiele może dojść w takiej sytuacji, że będą chcieli. No oferty się pojawiają. No niestety ten czas kryzysu domu sprzyja, że te oferty się pojawiają. Jest pewien zastój. branży nieruchomości, więc chcemy to też wykorzystać i robimy analizę i póki co taką kwotę zaproponowaliśmy, no z uwagi też na ograniczenia budżetowe, czy to wystarczy, czy nie. No chciałbym, żeby wystarczyło, ale jak będę miał, drodzy Państwo, konkretną dla Państwa propozycję, myślę, że w pierwszym kwartale będę Państwu takową przedkładał. Jeżeli chodzi o jeszcze ten temat też termomodernizacji biblioteki, no jesteśmy, drodzy Państwo, na pewno ta kwota nie wystarczy. Na pewno ta kwota nie wystarczy. Będziemy chcieli również przygotować dokumentację wzmocnienia więźby dachowej. Mamy jakby dofinansowanie. Pytanie, czy z tego dofinansowania nie będziemy rezygnować, żeby się ubiegać o kolejne. Bo pamiętajcie Państwo, o czym mówiłem wcześniej, że miały być realizowane dwie inwestycje na jednym obiekcie, czyli rozbudowa biblioteki z tego dofinansowania z Instytutu Czytelnictwa, z którego niestety byliśmy zmuszeni zrezygnować. Miały być to prowadzone jakby inwestycje równolegle. W tym momencie jakby to też trochę sytuacja wynikła, że przepisaliśmy jakby tą kwotę z WPF-u, żeby tutaj to zabezpieczyć, ale na pewno na bieżąco będę Państwa też informował, no bo kosztorys trochę przewyższa nasze możliwości i będziemy to rozważać, co dalej z tym zrobić. Póki co chciałbym, żeby ta pozycja była, żebyśmy nie rezygnowali, żebyśmy mogli przystąpić. Na pewno no, nie będziemy realizować tego zadania, jeżeli będzie trzeba miliony do tego dopłacać, więc ze spokojem i powściągliwie do tego podchodzimy. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytanie było? Przepraszam.
Odnośnie retencji 50 tysięcy i spadek mocy na kotły, czyli 50. Czy faktycznie to zainteresowanie tak spadło na te kotły, że w zasadzie wyzerujemy niedługo?
No niestety tak. To jest jakby podyktowane tą sytuacją, w której się znajdujemy. Ceny energii elektrycznej są jakie są i to zniechęca mieszkańców i ceny gazu, przepraszam, zniechęca to mieszkańców do korzystania z tego dofinansowania. Ale no nie chcieliśmy całkowicie z tego zrezygnować, więc w stopniu takim minimalnym chcemy to dalej kontynuować. Jeżeli chodzi o retencję, to no jest to jakby też dla nas pilotaż, więc jeżeli będzie takie zapotrzebowanie i będziemy mieli te możliwości, żeby móc zwiększyć środki, a przez to i rozpatrzyć wnioski, które albo wpłyną i będą w przeważającej większości, będą wykraczać poza ten limit, który przewidzieliśmy w uchwale budżetowej, no to wówczas będziemy do tego z miesiąca na miesiąc przystępować i Państwu będę to jakby takie sprawozdanie ustne będę Państwu przedstawiał, jak sytuacja wygląda, więc no po co, drodzy Państwo, póki co blokować środki i zabezpieczać 200 tysięcy, jak nie wiemy i nie mamy rozeznania, czy takie zainteresowanie będzie, więc jest pewna pozycja, którą chcemy przedstawić, co o ile pamiętam było chyba, nie wiem, czy 4 czy 5 tysięcy w tej retencji, więc 10 wniosków jak zrealizujemy i się wyczerpią, to niezwłocznie będę Państwa informował, czy jest zasadność zwiększania, czy nie, więc tego na dzień dzisiejszy nie wiemy, ale jest uchwała, która poniekąd nas zobowiązuje, żeby taki program mieszkańcom dotacyjny przedstawić, ale co też wynikało jakby z Państwa oczekiwań i takie przedsięwzięcie chcemy w przyszłorocznym budżecie uwzględnić.
Dobrze, dziękuję. To jest program Moja Woda, a tu mamy Bukowską Moją Wodę, czyli na to mamy troszkę uzupełnienia, zobaczymy, w którą stronę mieszkańcy pójdą. Nasze warunki są spolegliwe, a rządowe są podkręcone dość mocno. Nie jest tak łatwo to przejść, no ale tak. Pan radny Korbas się zgłaszał, potem pan Mirosław Adamczak, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Przy inwestycjach i przy wydatkach cieszy mnie, że cały czas jest jakaśkolwiek kwota na przydomową oczyszczalnię, bo wiem, że z tego się jednak no, mieszkańcy korzystają. No, smuci mnie, aczkolwiek nie jestem zaskoczony, że żadna z moich propozycji w budżecie się nie znalazła, a wiem, że jako jedna z ostatnich pozycji było tam, aby się wsłuchać w głos dyrektorów placówek, szkół, a wiem, że oni mieli potrzeby, zgłaszali. Wiem, że Rada Rodziców w Szewcach akurat też zgłaszała chyba do pana burmistrza potrzebę rozbudowy placu zabaw. nie widzę tego. A szkoda. No o swoim terenie już nie będę mówił, to już zasłonę milczenia całkowicie spuszczę na tym. Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w Dobierzynie na ulicy Jarzębinowej. Mam takie pytanie, jak skończy się ta inwestycja, wszystko będzie wybudowane, gdzie ona zostanie podłączona?
Państwo, będziemy czerpać wzorce z sąsiedniej gminy. W Więckowicach też swego czasu została wybudowana kanalizacja, która póki co mieszkańcy nie byli podłączeni, ona była ślepa. Ale drodzy Państwo, jest to jedyna możliwość, żeby zobligować powiat, żeby przebudował tą drogę, która jest w stanie katastrofalnym. Powiat nie chce jej kompleksowo rozbudowywać, póki nie zostaną zabezpieczone sprawy wodkan, w tym względzie akurat ścieki, więc chcemy to realizować. Powiat ma przygotowywać dokumentację i ma tą inwestycję realizować, ale my już czynimy przymiarki, że szukamy dofinansowań, a takowe mają być, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji w ulicy Powstańców Wielkopolskich, więc jestem optymistą i chcemy to zadanie zrealizować. Jeżeli nie wybudujemy tej kanalizacji, to proszę mi wierzyć, że powiat zrobi w minimalnym zakresie nawierzchnię i zablokuje jakby nasze cele na najbliższe 5 lat, bo chodzi o trwałość zadania i gwarancję, więc jeżeli mamy czekać i nie realizować tego zadania, uważam, że to może się odbić z negatywnym skutkiem dla mieszkańców Dobierzyna, którzy są objęci w chwili obecnej aglomeracją. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, jeżeli Państwo pamiętacie, aglomeracja Bóg, są włączeni do tej aglomeracji, więc tutaj te czynności musimy realizować. A to, że kanalizacja w odcinku Powstańców Wielkopolskich jest bardziej skomplikowana i zakres jest znacznie większy, też i musimy to mierzyć i szacować na wyższe dofinansowania, a nie tylko pożyczkę, więc będziemy starali się to zrealizować przy kolejnych naborach, czy to Polskiego Ładu, czy środków unijnych. Jestem optymistą, że te środki w końcu muszą być uruchomione, bo to by było po prostu już samobójstwo dla naszego rządu czy kraju. Jestem tutaj optymistą i w końcu muszą te środki odblokować. Rząd musi ustąpić w swoich negocjacjach i na to liczymy. Każdy samorząd w Polsce na to liczy, ale jeżeli nie ma być tej kanalizacji, nie ma być tej pożyczki, to od Państwa zależy. Chcemy konsekwentnie realizować te zadania. Sami Państwo wiecie, tematy zakładu gospodarki komunalnej, tematy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej były bardzo szeroko i szczegółowo omawiane na przestrzeni tego mijającego roku. Wiecie Państwo, jakie mamy wyzwania i sam procent skanalizowania naszej gminy zawstydza, bo jak wymieniam się poglądami z innymi wodarzami i rozmawiamy, to aż mi jest wstyd, że będąc w powiecie poznańskim mamy taki niski procent skanalizowania naszej gminy, czyli podłączenia mieszkańców do systemowego odbioru ścieków. Więc jeżeli mamy inny pomysł na to, jak to zrobić, jak to zrealizować, to czekam na Państwa propozycje. Ja uważam, że to jest rozsądne podejście. Rozsądne podejście, bo droga jest katastrofalna.
Proszę bardzo.
A czy jest mi Pan Burmistrz w stanie powiedzieć, kiedy ta kanalizacja zostanie włączona? No bo bierzemy na nią kredyt, który będziemy musieli spłacać odsetki i który będzie musiał być spłacony. Co nas będzie kosztowało jako gmina? I zakładamy od razu, że mieszkańcy nie będą mogli się do tego podłączyć, ścieki nie będą mogły odpływać. Jaki orientacyjny czas planujemy, ażeby rzeczywiście dociągnąć, bo z tego co się orientuję, to chyba, nie wiem, ulica Otuska, gdzieś się początek, drugi koniec Dobierzyna jest skanalizowany i zrobimy w drugim końcu teraz. No ale no nie jest podłączona, nie ma tej możliwości. W jakim czasie? No bo no to nas będzie kosztowało. Dzięki.
Pan Mirosław Adamczyk.
Dziękuję bardzo. Na początek tak gwoli wyjaśnienia tej fontanny. To pomysł zagospodarowania stawu obejmował fontanny już kilka lat temu, ale zawsze było coś ważniejszego i ona była to miała być atrakcja, ale była przesuwana. Doświadczenie z rybami w tym roku niestety nauczyło nas, zdarzyło się to, co się zdarzyło. U nas akurat w miarę szybko zareagowaliśmy, obyło się bez strat, ale okazało się to niezbędne. No i zdecydowaliśmy, że przyszłoroczny Fundusz Sołecki w większości przeznaczamy właśnie na ratowanie stawu. Tak gwoli wyjaśnienia. A do pana burmistrza a propos wydatków mam takie trzy sprawy, właściwie dwie sprawy, jedna uwaga. W punkcie 15 gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest taka opłata za korzystanie z programu Aquarius. Jakby pan burmistrz nam wyjaśnił, co to jest w ogóle, na czym to polega. Następnie w promocji mamy współorganizowanie wojewódzkich zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Chciałem się zapytać, czy pan burmistrz coś wie, czego my nie wiemy. I chciałem zwrócić na jedną pozycję. Ona się pojawia, ona jest co rok i ona jest jak najbardziej słuszna. Domy pomocy społecznej, pobyt osób w DPS. Rozumiem, że to jest opłata za pobyt naszych mieszkańców w DPS-ie, a z tego co wiem, to powinny płacić generalnie rodziny, tak? Czy część to się rozkłada chyba na rodziny i część na gminę, nie? Chciałem się zapytać, czy rodziny tych naszych mieszkańców, którzy są w DPS-ie, wywiązują się z tych obowiązków? Czy to faktycznie, bo jeżeli się nie wywiązują, to z tego co pamiętam, to musimy my to dołożyć, tak, jako gmina. Jak to wygląda, chciałem się zapytać. Dziękuję.
Tak, pan burmistrz, pani skarbnik, pani sekretarz, kto może odpowiedzieć na to tajemnicze Aquarius? Dobrze. I jeszcze pan Mirosław.
Traktuję to, jeszcze raz powtórzę, jako wyróżnienie i bardzo się z tego powodu cieszę, bo Myślę, że to jest kolejny element, kiedy można młodzież zachęcać do tego, w jaki sposób mogą spędzać aktywnie czas, a przede wszystkim ukłon wobec druhów strażaków, którzy wykonują ciężką służbę w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania pomocy przy różnych zdarzeniach, incydentach drogowych, bo przede wszystkim druhowie inspirują tych młodszych i jeżeli mogą takie zawody się odbyć, to od razu, drodzy Państwo, już słownie nawet wyraziłem tą akceptację. Więc to jest kolejny powód do tego, że zostajemy jako gmina zauważani w różnych przedsięwzięciach.
Kolega Andrzej Jankowski.
Ja jeszcze co do DPS, to co ja mogę powiedzieć, co się orientuję, bo kiedyś się to pytam o to koleżanek ze Ośrodka Pomocy Społecznej. Więc tak, umieszczona osoba, która jest w DPS-ie, to tą rentkę, którą ma, to całą niestety musi przekazać na utrzymanie tego. I skoro występuje różnica, a są naprawdę bardzo drogie te pobyty, czyli obowiązkiem gminy jest zapewnienie tej różnicy pomiędzy tym, która osoba ma tą rentę, a tym, co tam kosztuje, to ponosimy my. Względnie, skoro jest rodzina, która ma wyższe dochody, to z tego tytułu po stronie dochodów na przyszły rok mamy 40 tysięcy tylko. Ale mogę się zainteresować więcej i Państwu przekazać informacje już albo mailem, albo na sesji.
Kolega Andrzej Jankowski.
Dziękuję bardzo. Drobiazgi mam, bo już tutaj większość tych rzeczy została poruszona. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Ja bym prosił o informację, ile nas kosztuje promocja w mediach Nasz Głos Poznański i telewizji STK z rozbiciem na te media. Druga sprawa, coś więcej, żeby, bo ja tego nie zauważyłem, od Dni Pola tu są jakaś impreza, prośba, coś więcej, żebym tutaj...
Pola to jest impreza, która, jak się dowiedzieliśmy, że ma się odbywać w Sielinku w pierwotnie wyznaczonym terminie naszych Dni Gminy Bóg, to od razu zrezygnowaliśmy z tego terminu na nasze Dni Gminy Bóg, bo wiemy, że do Sielinka zjedzie się pół Polski.
To nie będzie tych
to
dni
są
pola?
Krajowe Dni Pola. Krajowe Dni Pola, jest to impreza ministerialna. Odbyło się już spotkanie jakby organizacyjne, pierwsze spotkanie organizacyjne w tym zakresie. Wiem, że udział brała pani sekretarz. Jest to doskonała okazja, żebyśmy mogli przy tym wydarzeniu, że tak powiem, zapromować naszą gminę, zaprezentować nasze dokonania, a przede wszystkim myślę, że dokonania artystyczne. Mamy przecież zespół folklorystyczny Złote Kłosy i chociażby w ten sposób chcemy promować gminę, więc i jakieś tam finansowanie w drobnym zakresie, czy ustawienie namiotów, zrobienie wystawy. Mamy również bardzo kreatywną, przedsiębiorczą mieszkankę z Dobierzyna, która produkuje na przykład sery. Jest to doskonała okazja, żeby mogła swoje produkty zaprezentować. I wiele innych osób, które mają jakby w tej branży wiele do powiedzenia i wiele do pochwalenia się. Więc jeżeli jest coś po sąsiedzku, dlaczego byśmy nie mieli brać udziału?
Dziękuję. Tak, to bardzo mi się podoba.
Jeżeli chodzi o media, tak. Jeżeli chodzi o media, takie wyszczególnienie panu radnemu Państwu przedstawimy. Jest to kontynuowanie po prostu współpracy z tymi dotychczasowymi.
No bo właśnie dlaczego zadałem to pytanie, bo jeśli raczej nurtuje mnie pytanie, czy jest sens jeszcze dopłacać do naszego Głosu Poznańskiego, skoro tutaj mamy i Kosyniera, i na Facebooku to wszystko jakoś działa, czy to jest sens, bo ta telewizja, no to też rozumiem, jest telewizja, ale ja nie wiem, ile osób tutaj u nas ogląda tą telewizję, więc dlatego chciałbym wiedzieć, jaka to jest suma. I następne rzeczy. Jest tutaj jubileusz świętej pamięci Eugeniusza Jakubowskiego. Tablica, to czy coś wiemy, czy to chodzi o 90. rocznicę urodzin, czy
oczekiwanie było klubu żołnierzy rezerwy
żeby takiej taką, okazji jest ta tablica.
No, no między innymi właśnie też na strzelnicy, żeby taką usytuować. Ona jest drewniana z tego, co
Darek
wiem.
Darek wiesz, to Darek mi powie.
Akurat mam przyjemność należeć do klubu prosto jedyny z tych honorowych obywateli miasta gminy Bóg, który nie ma swojej tablicy. I myślę, że powinniśmy na to tak przychylnym okiem spojrzeć.
Ja tak się zastanawiałem.
No, pana Genia znaliśmy tu w większości wszyscy, no młodsi może mniej, starsi na pewno bardzo dobrze. I wspomniałem go jako fajnego, sympatycznego i naprawdę człowieka, któremu taka tablica w tym liście należy.
Ja nie mówię, że nie należy, tylko szukam okazji, tak? Bo
rozumiem.
Pan Jakubowski w 35 się chyba urodził, więc mówię, albo w 33 może, w 33 pewnie.
To jest tak, pamiętam, ale to jest
może to jest ten moment. Tak,
ale nasza inicjatywa, żeby to po prostu powstało.
Dobrze.
Nie? Dziękuję.
I kolejna tablica, i tu jest błąd na pewno. Tablica pamiątkowa dla doktor Wady, to już pomijając. Ale nie ma 20. rocznicy śmierci pani dr Wandy Błońskiej, skoro ona umarła w 2014 roku. Więc
chodzi o nadanie imienia placówce.
To tak. To rozumiem. Tak. O pisówce jest po prostu... To już rozumiem, bo też nie mam zastrzeżeń, jeśli chodzi o tę sprawę, tylko nie mogłem tego zrozumieć. Ale tu jeszcze ostatnia rzecz dotycząca oświaty. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie, bo tutaj mamy komisja dotycząca awansu zawodowego i nauka języka angielskiego 22 500. Czy w tej sumie jest wynagrodzenie dla komisji dotyczącej awansu zawodowego i co to jest za komisja, czy jakaś taka, i co to jest, coś więcej o tej nauce języka angielskiego bym chciał wiedzieć.
Została podpisana umowa, że prowadzą to takie dwie panie, ten język angielski dodatkowo w każdej szkole i płacimy to ze środków przeznaczonych na oświatę i one mają te umowy podpisane do końca czerwca i to wynika z tych umów zawartych, które są zawarte i jest i to jest godzina, dodatkowa godzina w klasach ósmych szkół w szkole podstawowej w każdej jednej placówce.
No a tu ten awans zawodowy?
A awans to jest tam w granicach 1500 zł z tego, co jest mi wiadomo. Bo to jest komisja, która się zbiera, przyjeżdża z Poznania i one za to mają zapłacone.
Aha, dostają za to, tak?
No.
To nie
ekspertki, widziałem. Dwie panie przeważnie przyjeżdżają.
Dobrze, dziękuję.
I za to jest, mają zapłacone. No.
To nie widziałem.
Mhm.
Dziękuję.
Andrzeju, to wszystko?
To tak. Jest tak, te panie są z kuratorem oświaty i one są przez nich wyznaczone i z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.
To dajmy szansę panu koledze Pawłowi.
Ja mam takie pytanie tylko, bo tutaj mamy odbudowa stawu w Szewcach, czyli rozumiem, to jest 23 tysiące, to jest projekt, podejrzewam. No znaczy nie mam dobrych wiadomości, bo mieszkaniec, który mieszka w tym stawie, tak się rozbestwił, że zaczyna się chodnik zapadać i nie wiem, czy ten staw nie będzie musiał być jeszcze robiony w tym roku. Także to jest...
Pod ziemią.
Zaczyna wchodzić, nie wiem, czy do kanalizy próbuje się dostać, nie wiem, i co sobie ten...
Szuka wody.
No, ale to jest jedno pytanie. Druga sprawa, też dołączam się do apelu tutaj radnego Michała. Też mam wniosek Rady Rodziców złożonego 10 października. No, troszeczkę się spóźnili na dotacje do placu zabaw, ale myślę, że może nie w budżecie, ale w przyszłym roku się uda wygospodarować na ten plac. Tym bardziej, że mieli informację, że no, pan burmistrz jest w trakcie realizacji budżetu, zobaczy, co się da zrobić, więc i teraz, a dopiero mi ten wniosek dostarczyła wczoraj w sumie, więc także taki mały apel o odpowiedź Radzie Rodziców w Szewcach, bo nie dostali jeszcze konkretnej odpowiedzi.
Dobrze. Szansę jeszcze koleżance Annie.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pana burmistrza dotyczące inwestycji. W tym roku, panie burmistrzu, została zrealizowana budowa ulicy Górczaka. Przy okazji została zrealizowana kanalizacja deszczowa na ulicy Grobelnego. Ja wówczas pytałam, czy jest jakaś opcja, żeby tą ulicę również zrobić. Pan burmistrz wtedy powiedział, że nie ma takich możliwości budżetowych, ale zostanie ta inwestycja ujęta w przyszłorocznym budżecie. No niestety nie widzę tej inwestycji, dlatego w imieniu mieszkańców chciałam zapytać, czy jest jakaś szansa, żeby tę inwestycję zrealizować, tym bardziej, że to była kiedyś jedna inwestycja, wcześniej była planowana, później to zostało rozłożone, podzielone na dwie inwestycje, także pytanie, czy jest szansa na budowę tej ulicy. Dziękuję.
Drogi Grobelnego Górczaka pierwotnie od samego początku była planowana jako dwa odrębne zadania, bo dwie były odrębne dokumentacje, tak a propos wyjaśnień, więc my i wyłącznie kontynuowaliśmy i naprawiliśmy te dokumentacje, przy okazji których były perypetie, ale to już jest za nami, bo my musieliśmy w tej kadencji, drodzy Państwo, robić uzgodnienia, bo w przeddzień jakby zakończenia przedmiotu umowy z biurem projektowym w poprzedniej kadencji zostało na miesiąc, o ile pamiętam dobrze, na miesiąc przed zakończeniem została ta umowa aneksowana. Została kwota 1000 zł zmniejszona po to, żeby biuro projektowe nie musiało robić uzgodnień, czyli pozwolenia na budowę, co jest największą i najbardziej wyczekującą kwestią, jeżeli chodzi o dokumentację, no bo co, dokumentacja bez uzgodnień to jest równowartości papieru toaletowego. Przepraszam, że to mówię, bo głównie chodzi o uzgodnienia, bo można wszystko na papier założyć, ale bez uzgodnień z wydziałem, który wydaje pozwolenia w starostwie powiatowym, to sobie można swoje marzenia przelać na papier. To jest jedna kwestia. Drodzy Państwo, został złożony wniosek na ulicę Grobelnego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. Staramy się o 50% dofinansowania do tego przedsięwzięcia. Jeżeli zostanie przyznane dofinansowanie, to wówczas będę Państwu rekomendował o włączenie tej pozycji do budżetu, ale na drugie 50% trzeba będzie poszukać środki i być może to będą musiały być obligacje. Innej możliwości w chwili obecnej nie widzę. Dziękuję.
Przewodniczący.
Tak,
ja mogę tylko powiedzieć odnośnie tego programu Aquariusa, że dotyczy to ewidencji i sprawozdania do Krajowego Programu Ochrony Środowiska w zakresie kanalizacji gminy.
A to z internetu, czy skąd to mamy?
Nie, tu zaraz napisałyśmy do Ilonki i nam odpisała.
Dobrze. Konsultacja była. Pan radny Mirosław słyszał, teraz pan radny Michał Korbas. Proszę jeszcze raz.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tutaj troszkę się przyłączę do kolegi wiceprzewodniczącego odnośnie wydatków promocyjnych. Też bym się chciał dowiedzieć konkretne kwoty, no bo z tego co widzę, no to mamy za tej kadencji rekordową sumę jak na promocję gminy. To jest 560 tysięcy z haczykiem. W 2022 mieliśmy kwotę 189 tysięcy, tam parokrotnie zwiększaną. W 2021 była to kwota 215 tysięcy. To jest wzrost dość znaczny, także chciałbym się dowiedzieć po prostu, na co idą te pieniądze. Wiadomo, pewnie nie teraz, ale chciałbym to na maila dostać, żeby rzeczywiście to było wiadomo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń, także nie wiem w tej promocji, ile te tablice będą kosztować, ale jak tu sobie jeszcze czytamy, że to są obchody w tym, no to może to jest jakaś odpowiedź, że te tablice będą sporo kosztowały. Myślę, że... Tak, pan burmistrz?
Na promocję to są do środki, drodzy Państwo, na organizację wydarzeń. Między innymi te zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, czy między innymi czynimy już starania, żebyśmy mogli zorganizować Wielką Otuską rangi powiatowej, również Dni Gminy Bóg, więc na te wydarzenia, drodzy Państwo, będą niezbędne środki. Jest wzrost, ale też no, takie są realia i wzrost kosztów wszystkiego no, następuje. Jeżeli ma to nie będzie organizowane i mamy odstąpić od tego, to bym prosił zawczasu o taką informację, bo po co mamy czynić starania i później wyjść na mało wiarygodnych, więc to od Państwa zależy, czy mamy robić Dni Gminy Bóg, czy mamy robić inne wydarzenia. Ja uważam, że tak, chociażby widząc po tym, co udało nam się zrealizować w dniu wczorajszym, jeżeli chodzi o wizytę Mikołaja z Laponii. I takie wydarzenia, drodzy Państwo, chcemy podejmować. Nie ukrywam, że w planach również są, ale zobaczymy, czy to się uda sfinalizować. Być może pokazy lotnicze, ale to będzie przy udziale sponsorów. Również pokazy Timber Sportu przy udziale sponsorów, ale jeżeli będzie trzeba to wesprzeć w jakimś zakresie, to i też, drodzy Państwo, będziemy chcieli to wesprzeć, ale no nie w taki sposób, żeby przeszacować, bo w tym zakresie, tak jak w każdych innych wydatkach, potrzebna jest gospodarność. Więc, ale widzicie Państwo, że poprzez te wydarzenia przyciągamy mieszkańców i, no i chcemy kontynuować to.
Tak, pan radny Wojciech Dudkiewicz.
Dziękuję za głos. Ja mam tylko pytanie o koszty komunikacji gminnej, bo czy to jest zapisane jako wkład na Związek Powiatowo-Gminny, tak? Czyli ta cała kwota 1 487 000 to jest komunikacji gminnej, czy...
...członkowska, która ma iść na te dwa zadania. Czyli część jest komunikacji gminnej, część jest dofinansowania tego, co mamy dotychczas. O ile dobrze?
Jaka kwota na co ile? Oni nie piszą, oni piszą łącznie.
Łącznie, ale ja udzielę informacji,
Ale mogę zerknąć tylko u pana Karka Strabużyńskiego, bo on będzie miał te dane takie szczegółowsze, bo to mam jakby od niego.
O ile dobrze pamiętam, około 1 000 000 zł jest na komunikację, a reszta chyba
ale
na składkę.
W razie czego to maila wam wyślę, nie w tym zakresie.
Tak, więc to kilka wyjaśnień i uszczegóławiające jeszcze mamy te obietnice, zostaną dosłane dla Państwa radnych, którzy to wnikliwie bardzo śledzą te kwoty. Ja natomiast chcę zwrócić uwagę i po raz kolejny, że załącznik numer 10 macie Państwo wszystkie zadania te drobne, które na sołectwach mają się wydarzyć. Jak słyszymy, w kwotach przyporządkowanych głównie po to, żeby wyartykułować te pozycje i zaznaczyć, że one nastąpią, natomiast bez współfinansowania budżetowego, bo tak naprawdę jeszcze te kwoty i te zdania nie zostały do końca określone co do wartości oszacowanej końcowej, a tym bardziej przetargowej czy tam podprogowej, jak to woli. Także wszystkie tu zadania na pewno są wymienione. Brakuje mi tylko na Kalwach i chciałem się dowiedzieć, co się stało, że to wypadło, czyli już tego placu zabaw w Kalwach realizować nie chcemy, nie będziemy, czy nie możemy, czy mamy kłopot z tą nieruchomością, panie burmistrzu, czy już możemy sobie odkreślić Kalwę, że właściwie tam już nic nie wybudujemy, bo nie ma, krótko mówiąc, gdzie, chyba że na tym stawie. Tak o Kalwę chciałem dopytać, bo ta pozycja już zniknęła jakby na trwale. O tym gruncie, o tym sadzie, o tym półhektarowym, czyli pani B i pan B i ta sprawa sądowa, nie wiem, gdzie ona się teraz toczy. Rozumiem, że sprawa została zakończona i właściwie już do niej nie wrócimy, tak?
Sprawa nie jest zakończona, jest procedowany miejscowy plan i będziemy chcieli na przestrzeni przyszłego roku sfinalizować ten miejscowy plan, a reszta zależy od rozmów z właścicielami, o ile będą chcieli podjąć się takich rozmów. Wystąpimy na pewno z wnioskiem o nabycie tego gruntu, więc, ale do tego potrzebny jest nam miejscowy plan.
Dobrze, to się wyjaśniło, że w tym roku, w przyszłym 23 raczej do Kalw nie wrócimy.
I po uchwaleniu studium została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu, dobrze mówię? Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która to skarga została oddalona z uwagi na to, że nie był ten wniosek i skarga zasadna, więc właściciel się odwołał. Mieliśmy tu niedawno wystąpienie przecież reprezentantki właściciela. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam poniekąd rację. Mogą się dalej odwoływać i do wyższej instancji, ale no to już od nich zależy. My robimy po prostu swoje, czyli mieliśmy rację i mamy rację w tym zakresie. Więc co do zasady, przy uchwalaniu tego studium nie zostało zmienione przeznaczenie tego gruntu, bo to się zadziało w 2019 roku.
Dobrze, proszę Państwa, czy do budżetu Mamy wszystko. Już nie widzę więcej zgłoszeń, czyli budżetową część byśmy zamknęli w tym momencie. Potem postaramy się to zaopiniować. Warunkowo albo bezwarunkowo jeszcze zobaczymy. Natomiast w tej części przejdziemy do WPF-u. Nie wiem, czy ja tu się nie chcę już wychylać. Pani skarbnik będzie chętna do WPF-u, kolego Wojciechu, czy do czego innego? Budżetu jeszcze, to cofniemy się pół kroku do tyłu. Pół kroku się cofniemy.
Tak, dziękuję, bo to jeszcze chciałem zapytać o temat projektu uchwały budżetowej. Tutaj w paragrafie piątym i w innych pochodnych została zmieniona ta kwota. To znaczy do tej pory zawsze dawaliśmy, że tak powiem, możliwość na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego 2 miliony. Teraz mamy ją zwiększoną do 4, nie? W projekcie uchwały. I tutaj myślę, że też o tym warto by porozmawiać, dlaczego tak, nie? Bo nie wiem, czy to było, chyba nie było podejmowane, także...
Ten temat nie był podejmowany. Faktycznie kwota rośnie dwukrotnie. No to zapytajmy, jakie były założenia podniesienia tej kwoty?
Drodzy Państwo, założenia są następujące. Sami widzicie, że jesteśmy w trakcie sezonu inwestycyjnego mimo zimy. Została chociażby ukończona budowa drogi do Bierzyn-Szewce, drugi etap. Początek roku w budżecie dla samorządu zawsze jest, dla każdego samorządu jest trudnym okresem, pierwszy kwartał, w szczególności styczeń, luty. Z uwagi na to, że zanim spłyną wszystkie należności podatkowe, to jesteśmy zobligowani tak dotychczasowymi terminami i jeżeli chodzi o opłacanie faktur, a w tym wypadku oddanie w tym roku tej inwestycji, to z uwagi na zaakceptowany przez wojewodę harmonogram płatności jest zakończenie rzeczowe danego przedsięwzięcia w tym roku, a płatność jest w przyszłym roku, dlatego te pozycje są w budżecie. Więc mamy tam 50% dofinansowania, drugie chociażby 50%, drodzy Państwo, będzie konieczność, żebyśmy z budżetu gminy jeszcze w styczniu zapłacili. Stąd dotychczas było to 2 miliony złotych. Z uwagi też na sytuację, że wszystkie koszty wzrastają i żeby mieć możliwość, drodzy Państwo, również przekazania środków zgodnie z planami finansowymi poszczególnych jednostek, czyli do szkół, na pensje, to chcemy po prostu mieć już od 2 stycznia tą zdolność finansowania tych różnych przedsięwzięć. Więc, drodzy Państwo, zaciąganie zobowiązań to jest jednoroczne, uruchamia się po prostu kredyt obrotowy, który musi być z końcem roku już spłacony. Tu chodzi o to, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie o możliwość zachowania płynności finansowej. Wiem, że są, drodzy Państwo, jakieś z tego tytułu odsetki i koszty uruchomienia tego kredytu. Pani skarbnik mówi, że nie są duże. To jest, myślę, no więc, drodzy Państwo, taka jest też, no bo sami wiecie Państwo, jak macie kredyty odnawialne, tak? One też są naliczane odsetki wówczas, kiedy te należności są po terminie i tu tylko głównie chodzi o same koszty obsługi. Chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość dokonywania płatności z początkiem już roku, bo takie płatności będą duże.
Tak, czy to się wyjaśniło, kolego Wojciechu? Tak. Dobrze, to do części budżetowej rozumiem, że już zamknęliśmy
do części budżetowej
dyskusję, a teraz przejdziemy... Pani skarbnik,
czy
już od razu...
Do części budżetowej, z uwagi na to, że nie zaplanowałam opłaty z tytułu sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych i nie ukrywam, dzisiaj dostałam informację z Regionalnej Izby Rachunkowej, że takiej opłaty nie wprowadziłam, wobec czego, a w tym roku mamy to w granicach 120 tysięcy złotych i ona i tak musi być przeznaczona na przeciwdziałanie alkoholizmowi, czyli bym zwiększyła po stronie dochodów o te 120 tysięcy o takie środki, jak w tym roku żeśmy otrzymali i zwiększyła również wydatki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. I to bym chciała wprowadzić do... Proszę? Ta sama kwota, bo ona musi wejść do budżetu i wyjść, a nie... Proszę?
Znaczy nie. Drodzy Państwo, nie, ja bym chciał uniknąć autopoprawki, bo ona jest jakby... No to nic nie wnosi. Jak tak prędzej czy później nas czekają w styczniu bądź lutym zmiana budżetu, bo chociażby w tym zakresie, o którym Państwu mówiłem, bo musimy zobaczyć, jeszcze mamy 2 tygodnie do końca roku i chcemy zobaczyć, jakie zadania zostaną wykonane. Te zadania po prostu muszą być albo kontynuowane, albo już uda się je zakończyć. No jeżeli coś tutaj zostało niedopatrzone, to tu pani skarbnik właśnie uprzedzająco państwa informuje, żeby no mieć tą świadomość, żebyście państwo później no nie mieli też do nas pretensji. No, nie jest to spięcie budżetu, tu nie chodzi o spięcie. Po prostu zapomnieliśmy po prostu to wprowadzić i to no, no mój Boże, no.
Musi być. Mój problem proceduralny, wydaje nam się, że musi być autopoprawka, bo inaczej się nie da. W obrocie jest projekt, którego zmienić nie można, więc niestety, ale chyba
jutro
tak.
Wyjaśnimy i państwu też do tych różnych kwestii tutaj ten temat podniesiemy i powiemy państwu, jaka jest procedura wymagana, dobrze?
Pieniądz jest znaczony, to 120 tysięcy, no niestety nie przeznaczymy tego na inne cele, tylko na określone, no niemniej niestety nie pójdzie to na chodnik, ani tym bardziej na fontannę. Szkoda, ale nie możemy. No niemniej to jest zmiana projektu budżetu. Moim zdaniem nie ma takiej procedury, żeby to zrobić pod stołem, no ale zobaczymy, co na te prawnice jeszcze państwo utwierdzicie się w przekonaniu, co się uda zrobić, a jak się nie uda, to na to pomysł też musi się znaleźć. I teraz przechodzimy do WPF-u. Pani skarbnik, będzie uprzejma zwrócić nam uwagę, co się zmieni, co dochodzi, co wypada. Nie będziemy go całego czytać, ale głównie prosimy bardzo o zwrócenie nam uwagi, na co tak naprawdę powinniśmy patrzeć.
W WPF-ie są zadania wszystkie te, które mamy w roku bieżącym. To, co państwu przedstawiałam w miesiącu listopadzie przy zmianie WPF-u i mówiłam, które zadania zostały wprowadzone w projekcie budżetu, wobec czego musiałam uaktualnić stary WPF, a nic nowego do tego WPF-u nie jest wprowadzone. I te zadania, które zostały już w starym, są tylko kontynuacją w nowym. Według mnie no i nic więcej się w tym WPF-ie nie zmienia. Opisałam każdą jedna pozycja, którą państwo otrzymaliście, jest opisana jak z każdym początkiem, co się zmieniało, w którym roku, na jaką kwotę, czy zmniejszane, czy zwiększane. To wszystko jest opisane w opisówce do wieloletniej prognozy finansowej.
A to chyba jest tylko techniczne, bo punkt 8 w inwestycjach, budowa biblioteki publicznej w Buku nie powinno być rozbudowa, tak w woli formalnej. No powinna być rozbudowa, nie, bo to miała być rozbudowa ewentualnie, nie? Budowa?
Budowa jest na pewno.
Inne pozwolenia.
Ulica wybudowanie. O ile pamiętam, w Rakoniewicach. A może to. Pani skarbnik, ja mam jeszcze tylko plac zabaw w Parku Sokoła. Pojawiło się zadanie dwuletnie.
Tak,
schody, nasze schody, słynne też schody do nieba. Co już dwuletnie, czy już trzyletnie?
Tak, one są nie. Ja już mówiłam, że to, co zostało wprowadzone do WPF-ów, do projektu budżetu, to w miesiącu listopadzie została dokonana zmiana w WPF-ie roku 2022. I tam już jest, przeniesione, że przenosimy to zadanie z roku 2022 na rok 2023.
Ja już dojrzałem 24, ale nie chcę być złośliwy. Dobrze, czy do WPF-u państwo macie pytania, zastrzeżenia, wątpliwości? Nie widzę. Mamy taki główny punkt, jak zaopiniowanie projektu budżetu. Dodamy łącznie z WPF-em na rok 2023 i proponuję to zrobić dzisiaj, bo już nie będziemy mieć okazji, zakładając pozytywnie, że pan burmistrz z zespołem obroni nam te 10 milionów jako pozycja główna, zakładając pozytywnie, myśląc pozytywnie, i że dostaniemy to wyliczenie i przy tym założeniu byśmy to głosowanie przeprowadzili. no bo jakieś wyliczenia być muszą i jestem przekonany, że się pojawią. Ale formalnie musimy to mieć i w procedurze uchwalania budżetu ta opinia musi być wyrażona, więc głosujemy, proszę Państwa. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na rok 2023 łącznie z WPS-em? Proszę o podniesienie ręki. Dwanaście osób policzyliśmy. Kto był przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Nie widać. Ktoś nie głosował? Jedna osoba, tak? Mam 15. Dobrze, dziękuję bardzo. Zamknęliśmy punkt odnośnie projektu budżetu i WPF-u. Punkt drugi, plan pracy komisji na 23, tak brzmi. Proponuję, żebyśmy się umówili tak jak corocznie, że do świąt Państwo prześlecie do Biura Rady swoje propozycje na temat tematów, na temat, przepraszam, wyzwań i innych spostrzeżeń, które Państwo do głowy jeszcze przyjdą do świąt i te propozycje trafią do Biura Rady, a my z Panem Przewodniczącym, kolegą, postaramy się to uwzględnić i przygotujemy program pracy komisji na 23 rok. Tradycyjnie, nic tu więcej się nie zmienia. Projekty uchwał pojawiły się jednak. Pani sekretarz, tak? Przedstawi nam.
Tak, dwa projekty uchwał. Pierwszy to jest w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto i gmina Bóg oraz warunków i zasad korzystania z nich. Przedstawiam Państwu projekt uchwały w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Rada Miasta jest zobowiązana do wskazania określenia przystanków komunikacyjnych i ewentualnie do określenia wysokości opłat za korzystanie z tych przystanków. W tej uchwale, która uchyla uchwałę obowiązującą obecnie, wskazany jest, można powiedzieć, zaktualizowany wykaz przystanków komunikacyjnych, które są na terenie naszej gminy. Natomiast odstąpiliśmy od ustalania opłaty za korzystanie z tych przystanków, a to z tego względu głównie, że na terenie naszej gminy mamy również przystanki, które są w zarządzie WZDW i ZDP i one nie są objęte opłatami. Przewoźnicy nie uiszczają opłat, natomiast no, my mieliśmy 5 groszy, bo to jest ta maksymalna stawka, która może być ustalona. Są to nieznaczne kwoty, bo powyżej 500 zł w tym roku, w ubiegłym roku było to o połowę mniej, bo 200 parę złotych. I w związku z tym, że są to nieznaczne kwoty, no, można powiedzieć, że koszty administracyjne, które związane są z obsługą tej kwoty, są no, znacznie wyższe aniżeli sama ta opłata. I w związku z tym, żeby też nie wprowadzać tego zróżnicowania, że na terenie czy w odniesieniu do przystanków będących przy drogach gminnych, a przy powiatowych i wojewódzkich tych opłat nie ma, to znaczy zaproponowaliśmy po prostu odstąpienie od uiszczania tych opłat.
Tak, kolega Andrzej się pierwszy zgłosił, proszę.
Dziękuję. Z tego co pamiętam, bo teraz nie mam przed sobą, przystanek w Buku na Dworcowej nie jest tam ujęty. Czy to znaczy, że tam jest inny zarządca, czy to droga, bo jakaś...
Tak, to jest droga powiatowa na ulicy
Dworcowej. Tego trochę rozumiem, tak, bo to jest z tego, ale przy PKO na Dworcowej, przy osiedlu Przyjaźni.
Powiatowa droga jest, stąd nie jest ujęta. Tak,
i dlatego...
Czyli dobierzę szerce.
Kolega Dariusz.
Dziękuję. Ja także na temat przystanku, bo już mówiłem o tych przystankach, nie wiem czy będzie tylko częściowo związany, jest przystanek przy panu Lechu Stefańskim i nie wiem czy kierowca nie może stanąć 3 metry dalej, bo ci ludzie centralnie wychodzą na trawnik. No nie wiem jak to jest, bo on tam staje, no tu tylko nowego banku przeniesionego na Dworcową, koło pana Stawiańskiego. I on staje i tam ludzie wychodzą centralnie na trawnik, a 4 metry dalej jest normalnie jest kostka, żeby mógł stanąć tam. Nie, nie wiem, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie. Ale z tego, co wiem, ale to bym prosił, żeby nie na trawniku było. Żeby nie był na trawniku. Ja wiem, który tam staje, mieszkanie z Buku, z niedaleko parkowej mieszka. Ja jeszcze mam jedną prośbę teraz a propos tych przystanków, bo Andrzej, pamiętasz, widzieliśmy na szkoleniach, jak było jeszcze gimnazjum, to kierowca nie może stanąć, jak nie ma przystanku. Nie ma takiego prawa. Niemcy nie wiedzą. Gdzie nie ma przystanku, kierowca nie ma prawa się zatrzymać. Nie może. Jakby to się stało, to są problemy ogromne. Jeszcze mam jedno pytanie na temat komunikacji gminnej. Ludzie pytają, z kim mają w gminie rozmawiać, jak mają jakieś pytania. Kto za tę komunikację jest odpowiedzialny? Dziękuję.
Tak, pan burmistrz, może?
Referat inwestycji gospodarki komunalnej, pan Patryk Klaczyk, przyjmuje różne informacje, sygnały, jest skrzynka mailowa, interwencje. Póki co, drodzy państwo, bo jesteśmy na etapie analizowania wszystkich uwag zgłoszonych do tej pory, po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy będziemy informować mieszkańców, że wszelkie uwagi mają być już bezpośrednio kierowane do PKS-u, który jest organizatorem, jakby jest wewnętrznym operatorem obsługującym tą komunikację gminną w ramach właśnie transportu regionalnego, Wielkopolskiego Transportu Regionalnego, Związku Powiatowo-Gminnego, którego jesteśmy członkiem. Chcę państwu powiedzieć, że zostanie uruchomiona kolejna linia, między innymi, która ma uwzględnić sołectwo Wieś Wygoda i sołectwo Wiktorowo-Pawłówko, która również ma wjeżdżać w strefę aktywizacji gospodarczej. I tutaj to są wstępne nasze uwagi, które wynikają wprost z spostrzeżeń mieszkańców, uwag i oczekiwań mieszkańców. Chcemy je uwzględnić. Może dojść do sytuacji, będziemy to, te dwie dotychczasowe linie będą też nieznacznie skorygowane. Będziemy badać, drodzy państwo, częstotliwość. Chcę też państwa poinformować od razu, że będzie prawdopodobnie wprowadzona, będą przejazdy biletowane, ale bilety będą zerowe. Czyli kierowca będzie wydawał paragon zerowy. To jest jedyny sposób, żebyśmy mogli przeanalizować i zdiagnozować komunikację na poszczególnym przebiegu, czyli ile o danej godzinie wsiada osób, będą ferie, nie będziemy zmieniać w okresie ferii ani wakacji, bo przyszły rok również będzie takim pilotażem, jak rzeczywiście mieszkańcy korzystają z komunikacji i na podstawie tego, co się zarejestruje, będziemy dalej ją modyfikować. To jest proces długofalowy, aż dojdziemy do takiej jakby całkowicie tej sprawności i skuteczności tej komunikacji, bo taki jest cel, więc proszę źle nie odbierać tego biletowania. To jest tylko taka formalność. Ile jedzie, bo to jest, no nie ma innych sposobów takiego no, weryfikowania, a jeżeli są, to one są mało, na przykład w większej aglomeracji jak miasto Poznań mogą być różne takie detektory ruchu przy wejściach i w ogóle, ale w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować jeszcze w ten sposób, więc tutaj wskazówka pracowników PKS-u była, że najlepszym sposobem byłoby to biletowanie zerowe, nie? Czyli po prostu wydanie tego paragonu, który nie będzie generował, no, praktycznie to jest, nie ma żadnego kosztu, więc tylko ten papier, który to już jest tam groszową kwestią, więc w ten sposób. I jeszcze państwa też jakby uprzedzę, trwają prace i analizy. Będziemy analizować jakby dowozy dzieci szkolnych, bo jeżeli by się udało od 1 września 2023 roku włączyć dowozy dzieci w wieku szkolnym do komunikacji gminnej, moglibyśmy jakby mieć te bilety, koszty tej komunikacji w jakiś sposób refundowane przez marszałka. To jest wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o organizowanie komunikacji i mam nadzieję, że do tego czasu już będziemy na tyle mądrzejsi, że nawet tego typu czynności będziemy mogli realizować, żeby uruchomić komunikację gminną dedykowaną właśnie bezpośrednio temu, co się w chwili obecnej odbywa na tych przebiegach, które są, jeżeli chodzi o dowozy dzieci. Pamiętając, że mamy, drodzy państwo, przestarzałego gimbusa, gimbus gimnazjum, ale gimnazjum już nie ma, ale on jeździ, smrodzi i zanieczyszcza i tu już działania trzeba jakieś zapobiegawcze wprowadzić, więc jeżeli możemy zmienić system funkcjonowania dowozów, to na razie czynimy rozpoznanie. Chcemy weryfikować i diagnozować te potrzeby. Więc nie wiem, czy to się uda, ale takie czynności w tej chwili podejmujemy. Komunikacja, mam nadzieję, że będzie wprowadzona nowy rozkład z początku, drugi tydzień stycznia. Myślę, że wprowadzi te zmiany, o których tutaj Państwu wspomniałem. I też chcemy zagęścić częstotliwość kursowania między rynkiem a punktem przesiadkowym. Tutaj widzimy też tą potrzebę, więc no niestety to powiem, metodą prób i błędów będziemy tą komunikację usprawniać. Jedyną zmorą naszą jest w tej chwili, drodzy Państwo, często zmieniany rozkład jazdy kolei metropolitalnej i to jakby jest jeden z elementów, który czyni tę komunikację póki co jeszcze tak nie do końca sprawną, jakbyśmy oczekiwali, ale i tak zainteresowanie jest bardzo duże, co też zaskoczyło organizatora, jakim jest Transport Regionalny i PKS. Także tutaj myślę, że duży ukłon dla Państwa również, że zostaliście jakby przychylnym okiem na to przedsięwzięcie. No, podjęliście tą właściwą decyzję, bo no, widać, że mieszkańcy korzystają z tego.
Pan Andrzej jeszcze?
Jeśli, bo nie chcę to o tej komunikacji za dużo mówić, ale pisałem, ale powiem głośno, bo może to gdzieś tam zniknie. Cieszę się z tego, co pan burmistrz powiedział, że zwiększyć częstotliwość kursowania dworzec, rynek dworzec, bo często jest tak, jak się patrzy na ten rozkład, jedzie autobus na przykład z Otusza i wydaje mi się, że niepotrzebnie jedzie na dworzec, bo nikt z Otuszu nie będzie wsiadał na dworzec w Buku. Lepiej by było, jakby wjechał na rynek i z rynku jechał na dworzec, tak? Ale to jest tam...
bo zostanie dokonana zmiana przebiegu tej komunikacji. Nie pamiętam, która to jest linia, jeżeli chodzi o numerację. Nie będzie kursowała z punktu przesiadkowego do Bieżyńską i obwodnicą do Otusza, tylko będzie właśnie z powrotem dworcową na rynek i z rynku przez ulicę Otuską Wielkiusi, która została właśnie oddana do użytku i która była dotychczas w remoncie, a już będzie mogła być bezpośrednio połączeniem do Otusza.
Tam jest dużo takich rzeczy. Jakby się to udało tak zmodyfikować, to by było pięknie. Też kibicuję tutaj tej komunikacji i żeby tutaj dowozy szkolne były, bo to znacząco nam obniży. Problem jest oczywiście z opiekunem, czy dzieci, nie pamiętam według prawa, jak to jest, ale to tam na pewno Wydział Oświaty będzie wiedział, że no, małe dzieci, tak, czy mogą bez opieki jechać. To już zostawmy ten temat, tak? Tak, to oczywiście ktoś będzie myślał, tak, ale to by było naprawdę fajne. Darek się nie zgodzi, ale...
Jeszcze jedno słowo, jeśli mogę, na temat tego gimbusa. Teraz mi się tak nastanowiło, bo ostatnio po raz jeżdżę, bo pani choruje. Mam taką prośbę. Jest tam autobus, jaki jest, ale tam droga od Księżego Folwarku do drogi Dusznickiej jest fatalna. Ja bym to dało, bo naprawdę tam ten autobus chwilami... No jest problem, jak jeszcze teraz wjeżdżają z tymi jakimiś tam...
Bo ten autobus ma inne rozstawy, właśnie w przodu i z tyłu.
Tak. Wrośną drogę tam właśnie od Krzyżego Folwarku do drogi Dusznickiej tam. Coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo.
Dobrze, ja miałbym uwagę tylko, bo myślę, że młodzież i dzieci kompletnie nie czają, co to znaczy Kimberg i nie wiem, czy szczęśliwe jest przywołanie tej nazwy w pozycji 7, epatowanie tą nazwą.
Ja właśnie się ucieszyłem.
Pojęcia nie mam, komu to służy.
Ja się ucieszyłem. Ale jest w nawiasie, tak?
W nawiasie, ale to zostanie, panie Andrzeju, to znajdzie się w uchwale i to zostanie na długie lata, więc zanim my to kiedyś wyrzucimy, to będzie o. Pytanie, czy to był pomysł mieszkańców, czy nasz własny autopomysł? Odnośnie nazwy zwyczajowej, żeby to w pozycji 7 ujrzało po folwarcznej w nawiasie Kimberg.
No mamy AMT i tam...
Bo mało kto na tej sali kojarzy, co to jest Kimberg, a co dopiero... Co Państwo na to? Ja wiem, że to jest naprawdę szczegół, ale to zostanie na lata, no bo następna korekta uchwały to... Co Państwo na to?
to nie przeszkadza, no. Jakbyśmy góry Rogolki wpisali albo coś.
Góry Rogolki. Tak, tak. Może być. Ale to jest księży Folwark, to był taki właśnie, o, to mi się przypomniało, dlatego o tym mówię. Co zostaje? Chcecie Państwo, żeby zostało? Sołtys nie protestował. To zwalmy na sołtysa, że chciał. Ale to jest nazwa niemiecka, się uważa, że w tych czasach... Majstersztyk. Tyle do tej uchwały i jeszcze jest jedna, tak? I to koniec?
Jeszcze tak, mamy jedną uchwałę, ale rozumiem, że do tej odnośnie przystanków nie ma żadnych uwag.
No tak, no niech ten K dobrze zostanie już, no i trudno.
Dobrze, to przystępujemy do drugiej, ze sprawy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań Izby Wytrzeźwień. To jest uchwała, którą podejmują Państwo po raz kolejny na udzielenie pomocy na utrzymanie Izby Wytrzeźwień Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ulicy Podolańskiej 46. Myślę, że uzasadnienie jest na tyle szerokie, że jest wystarczające. Kwota... Kwota, którą z budżetu naszego przewidujemy na dofinansowanie, to jest 31 454 zł. Z podziałem oczywiście, tak, tutaj jest to rozliczone i podane Państwu.
Do tego są pytania? Nie, jakby sprawa jasna. To tyle z projektu uchwał, czyli szybko nam tu poszło.
Chciałbym przeprosić i z jednej strony też uprzedzić. No nie udało nam się przygotować uchwały odnośnie zmiany jeszcze tegorocznego budżetu. O tym wspominałem Państwu. I będziemy chcieli teraz na przestrzeni najbliższego tygodnia tą uchwałę, projekt przygotować, uchwały. Będziemy starać się, żeby Państwu jak najszybciej ją wysłać. Będzie wymagało to z pewnością omówienia na sesji. Ale jeżeli Państwo otrzymacie i będziecie mieli tą możliwość, żeby się wcześniej zapoznać, to bardzo prosimy, żebyśmy mogli jak najszybciej Państwu też wyjaśnić, jakie zmiany. Sami jeszcze dzisiaj nie wiemy, jakie będą. Mam nadzieję, poniedziałek, wtorek pewne kwestie nam się wyjaśnią, więc bardzo bym prosił o zrozumienie tej sytuacji.
Dobrze. I WPF też zmienimy. Dobrze. To w tej części jeszcze dokończmy. Pan przewodniczący ogłosi, kiedy się spodziewamy sesji. Jak już mówimy o sesji, to kiedy? Tak? Kiedy? Którego? 27 powstanie?
Już mnie podpytywano. Ja tutaj chciałbym tylko poinformować, że zaplanowana jest sesja 27. I... No właśnie. No tak, właśnie chciałem to jak gdyby wydłużyć tą swoją wypowiedź, ale jeszcze mnie wyprzedzili. Dobrze, dobrze. Tak była zaplanowana, ale rzeczywiście trzeba uwzględnić inne sytuacje i wydarzenia, więc przeniesiemy ją na 29. I tutaj proponuję, żebyśmy rozpoczęli sesję od godziny 10.
Z 9.
No, kto wstaje wcześniej, to możemy nawet do 9, tylko jeżeli sytuacja byłaby na tyle uciążliwa, że nie byłoby frekwencji, no to proszę teraz o zabranie głosu. Kto by miał jakiś problem z tym, żeby dotrzeć na godzinę 9, to słucham.
To jest czwartek. Czwartek. No a godzina 14 może. Bo Darek mówi, że o 10 musi być posiłek, bo się spodziewa długiej sesji, więc... A 14, proszę Państwa. No nie chcę, Panie Piotrze, tu wygraczać, ale ja na o 10 naprawdę nie jestem w stanie, na przykład jeśli o mnie chodzi.
Szukamy najlepszego rozwiązania, żeby można było, żeby rzeczywiście, żebyśmy byli w komplecie.
już czwartek niż środa.
Ja w środę na przykład nie mogę wcale. I kolega wiceprzewodniczący też nie, także nie wiem, kto poprowadzi sesję.
Ja też nie. Czwartek, godzina 14, moja propozycja. 14 w czwartek. A to jeszcze lepsza. No to czwartek, godzina 17, tradycyjnie. Nowe ustawimy na stoliku. Moja propozycja czwartek, godzina 17. Nie wiem, jak pan przewodniczący to zrobi i jak rozstrzygnie, ale no coś postanówmy, nie?
Nie o frekwencję, więc czy w czwartek na 17 byłaby 100% frekwencja?
Dobrze, to do końca tej komisji może się coś jeszcze pojawi, a na razie zostało czwartek, godzina 17. Proszę Państwa, sprawy bieżące. Wiem, że Pan Burmistrz zgłaszał już mi tutaj przed odnośnie Mikołaja i tego, co się odbyło wczoraj i jakby propozycja, mówiliśmy przed komisją, także Pan Burmistrz ma szansę, bardzo proszę o współpracę z Finlandią, która się może pojawi, albo jakiś pomysł powstał chyba wczoraj.
Śnieg będą przywozić?
Z państwem Finlandia nie mylić z butelkami.
Miała miejsce wizyta Mikołaja z Rovaniemi, z region Laponia w Finlandii, ale nie o ten region chodzi. Temu wydarzeniu towarzyszyła obecność pani ambasador Republiki Finlandii i również konsul honorowy Republiki Finlandii, pan Robert Jakubiec, pani ambasador Pavia Lane chyba w ten sposób. I nie ukrywam też i obecność dyrekcji Biura Współpracy Międzynarodowej i Samorządu Urzędu Marszałkowskiego. I drodzy Państwo, odbywały się rozmowy, bo miejsce spotkania pierwsze było w siedzibie firmy Kera Awak, która zlokalizowana jest niedaleko ronda Jana Pawła II przy ulicy Dobierzyńskiej w Buku. Jest to firma, która od pewnego czasu jest już w rękach kapitału fińskiego, stąd też właśnie miejsce tego spotkania. W ogóle tutaj z tego miejsca chciałem podziękować naszym wszystkim sponsorom wczorajszego przedsięwzięcia, bo to była właśnie firma Kareawa, która ufundowała upominki dla dzieci i również nagrody w konkursach. Również Milano Group, ta firma z Tarnowa, która też zajmuje się produkcją czekolady. No i również Lidl Polska, więc oni by przyczynili się do tego, że dzieci mogły wyjść też uradowane z tego spotkania. Drodzy Państwo, siedzibą firmy Kera Awag jest Kera Group, zlokalizowana w gminie Orimattila. Jest to region, którego stolicą jest miasto Lahti. I odbywały się rozmowy i dlatego ten temat, Państwu ten poruszam i tutaj pozwoliłem sobie z panem przewodniczącym, żeby mnie dopuścił do głosu w tym temacie. Dlaczego? Rozmowa między innymi dotyczyła podjęcia partnerskiej relacji i współpracy z gminą właśnie Orimattila, nowej współpracy, nowej jakby zapoczątkowania współpracy, przede wszystkim na niwie edukacyjnej, między innymi wymiana grup młodzieży i tego, żeby móc się trochę nauczyć od Finów, bo szkolnictwo w Finlandii słynie na bardzo wysokim poziomie. W ogóle jest to kraj, który mentalnie jest jednym z najlepszych miejsc do życia w ogóle na świecie. Prowadzone są rankingi, pani ambasador trochę żartobliwie o tym mówiła, że są dylematy, czy to jest pierwsze, czy trzecie miejsce na świecie. Ale to już nie chodzi o to. To chodzi o sam fakt, że jest to kraj z wieloma możliwościami, z ogromnym potencjałem, który przekłada się na zadowolenie społeczne. I generalnie też już te rozmowy wcześniej prowadziłem z, nie ukrywam, z marszałkiem i również z dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego, bo między innymi województwo wielkopolskie ma właśnie też partnerskie relacje z regionami fińskimi, z kilkoma z tego, co się orientuje. A to, że jakby pani ambasador, która od 2 miesięcy podjęła się misji prowadzenia placówki dyplomatycznej w Warszawie, została jakby jej listy uwierzytelniające zostały złożone i zostały przyjęte i może kształtować relacje, właśnie wspierać te relacje polsko-fińskie, to i też szuka płaszczyzny współpracy z firmami fińskimi, które działają na terenie naszego kraju, ale i również innych jakby płaszczyzn tej współpracy. No, między innymi region, gmina Orimattila też słynie z tego, że jest to zagłębie hodowców koni. Nie ukrywam, że my również możemy się wykazać i pochwalić takim potencjałem, bo jest i szkółka jeździecka, jest i również stajnie są w Otuszu, jest organizowana wielka otuska, hodowców koni mamy wielu, więc jest wiele płaszczyzn współpracy, począwszy od tej szkolnej, edukacyjnej, a kończąc na przedsiębiorcach. I nie ukrywam, że jest to z punktu widzenia, no niestety trochę wyczerpana została ta współpraca z tymi dotychczasowymi naszymi 3 gminami partnerskimi. I myślę, że poszukiwanie nowego partnera, gdzie by dać możliwość i jakąś perspektywę wymiany naszej młodzieży. Ten akcent jeszcze raz na to młodzież. Myślę, że są tego spragnieni, a atrakcyjność Finlandii nie tylko tutaj, to nie jest miejsce, nie wiadomo, turystyczne, to nie o to chodzi, ale myślę, że krajobrazowo bardzo atrakcyjne i ciekawe. I ten region, to jest południowa Finlandia, ta gmina i myślę, że byśmy, jeżeli, dlaczego Państwu o tym mówię? No bo jeżeli jest póki co przychylność konsula, pani ambasador i województwa, to pierwszym krokiem należałoby wymienić się korespondencją z władzami tej gminy, a czego nie uczynię bez chociażby konsultacji z państwem i chciałbym mieć chociażby z państwa strony zielone światło, bo tego typu współpraca musi się odbyć też poprzez drogę podjęcia uchwały o wzajemnej współpracy partnerskiej. Więc taką właśnie tutaj czynność realizuję i Państwu o tym mówię. W ślad za zgłębianiem jakby i zdiagnozowaniem potencjału gminy, o której tutaj Państwu wspomniałem, będę Państwu tych informacji z biegiem czasu dostarczał więcej. Najważniejsze, że jest to gmina, która mimo, że jest objętościowo i powierzchniowo większa, jest zbliżona co do liczby ludności, bo jest 14 tysięcy mieszkańców. Nasza gmina zbliża się do 13 tysięcy, więc jesteśmy gdzieś tu porównywalni. Jest to podobny ten potencjał ludnościowy. Drodzy Państwo, tutaj wiele kwestii zostanie dopiero w perspektywie najbliższego czasu wyjaśnionych. No ale żeby zainicjować, chciałbym mieć od Państwa chociażby słowne zielone światło po to, żeby przy późniejszym etapie procedowania tego również nasza gmina nie straciła na wiarygodności, że ja będę tutaj działał, akceptacja będzie, a przyjdzie co do czego podjęcia uchwały, to może być Państwa jakby dezaprobata, czego bym chciał uniknąć. Stąd ten kierunek nowych perspektyw, nowych możliwości, to jest jakby też kolejny aspekt poszukiwania wzmocnienia tego potencjału edukacyjnego w naszej gminie, szukania sposobu na rozwój tej bukowskiej oświaty, bo nie ukrywajmy, też z dużym żalem obserwuję, jak w innych gminach nasze dzieciaki, po prostu inne dzieci ze szkół podstawowych jeżdżą na wymianę albo na jakieś wycieczki, a u nas jest to trochę już wyciszone. Pandemia się swoje piętno odcisnęła, ale to już wcześniej znacznie było zaniedbane i chciałbym, żebyśmy w tym przede wszystkim aspekcie mogli tą współpracę podjąć, no bo dzieci są naszym największym dobrem, największym skarbem. W dzieci trzeba inwestować. W ogóle no Państwo sami widzicie, że w tą oświatę możemy finansować ją i to jest skarbonka bez dna. Więc tu chodzi o zaszczepienie pewnej idei dzieciom, bo nie da się wyzwolić tych możliwości rozwojowych bez jakiejś takiej siły i synergii, bez wskrzeszenia tego, co drzemie w dzieciakach, bo my możemy remontować pomieszczenia, my możemy szukać sposobów na dodatkowe zajęcia, ale dzieci muszą mieć jakąś taką tą inspirację. Jedną z takich może być chociażby nie Mikołaj, ale między innymi to, jak życzliwym społeczeństwem jest chociażby społeczeństwo fińskie. Takie nowum, drodzy Państwo, w szkołach na tym poziomie edukacji w Finlandii chodzi się w skarpetkach w klasach chociażby. To taka ciekawostka. I to ma dać chociażby dzieciom, znaczy nie mówię, że skarpetki, ale inne podejście ma dać dzieciom chociażby, no trudno mi tego dzisiaj nazwać, ale mam nadzieję, że Państwo czujecie i wiecie, o co mi chodzi. No nie wiem, w jakim zakresie by dalej ta współpraca miała się odbywać. Ja bym chciał, żeby na każdym z możliwych aspektów naszej działalności jako samorządu mogła się odbywać. No węgla tam nie będziemy poszukiwać, ale chodzi o tą wymianę i jakby pozyskanie tych dobrych wzorców, dobrych doświadczeń, tego know-how, które będziemy mogli w jakimś stopniu zaszczepić, a jak nie, to chociaż, żeby dzieci miały w pamięci, że mogły być w Finlandii. Nie no, drodzy Państwo, to jest dla mnie ważna sprawa, bo chciałbym wykorzystać to, że jest dobry klimat i partnerstwo chociażby tych osób tu obecnych, bo pani ambasador zapowiedziała, że to nie jest jej ostatnia wizyta na terenie naszej gminy i chciałbym to wykorzystać, żeby przysporzyła nam też fajnych może partnerów biznesowych, bo sprowadzenie też inwestorów, być może fińskich, też jest jednym z elementów tego.
Pan burmistrz chce wykorzystać panią ambasador, ale jak w dobrych celach, to myślę, że się zgodzimy. Nie słychać głosów sprzeciwu, ja nie widzę, ale nie słyszę.
Chyba... Jeżeli dojdzie do finalizacji i akceptacji, to delegacja państwa radnych będzie musiała też stanąć na fińskiej ziemi zapewne.
Rewitalizacja się z rynkiem kojarzy, musimy coś innego znaleźć. Darek już jedzie tym gimbusem. Gimbusem pojedzie do...
Ja przepraszam, może się odniosę do słów pana radnego Darka z ostatniej sesji. Może po perspektywie 5 lat zmieni pan radny zdanie, że warto jednak namawiać, żeby edukować się w kierunku zawodu nauczyciela.
Skarpetka. Przy ogrzewaniu podłogowym, o tym warto wspomnieć, tam jako standard, prawda? I dlatego tak jest. Na pewno. U nas z tym jest ciężko. Dobrze. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, no, zainteresował Pan nas. Może nie do końca przekonał, bo to wszystko przed nami, jeśli chodzi o ustalenie zasad, zakresu i tak dalej. Jak dojdziemy do uchwały, to będziemy troszkę więcej wiedzieć, nie? Proszę Państwa, to tyle zachęcenia Pana Burmistrza w kierunku północnym. Śniegi, lody. Natomiast teraz już zupełnie poważnie, wpłynął protokół, zresztą na zapytanie akurat tak się stało, chyba w terminie, o ile dobrze odnotowałem, do końca listopada, protokół komisji rewizyjnej, która badała działalność naszej spółki ZGK za 8 lat, 2014-2021. Nie zamierzam tutaj absolutnie wyręczać komisji rewizyjnej, ale no mam akurat wnioski pokontrolne, które się tu pojawiają. Moim zdaniem brakuje mi też informacji, co dalej się stało z tymi wnioskami pokontrolnymi, czy pan prezes widzę, że się zapoznał, ale nie wiem, czy na nie odpowiedział, czy też zdał jakąś relację. No i jak zamierza jako spółka wywiązać się z zastrzeżeń pokontrolnych i nie wiem, zdobyć się na deklarację, czy też uporządkować pewne sprawy i te sugestie komisji rewizyjnej, ale bym się zwrócił do pana przewodniczącego tejże komisji, czyli do pana Mirosława Adamczaka, żeby nas w skrócie poinformował, jak przebiegała ta kontrola, czy była pełna współpraca, czy był kłopot z uzyskaniem informacji, wpisaniem protokołu. No i ostatecznie na które sprawy mielibyśmy radni bardzo zwrócić uwagę. Na pewno jedna budzi spore wątpliwości, a właściwie jest kuriozalna z mojego punktu widzenia, że z jednej strony spółka wprowadza uchwałę zarządu o odkupieniu sieci za 20% maksymalnie, a z drugiej strony prowadzi działania w kierunku odkupu pewnej sieci za 100% wartości. No, dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe. Jest to wyartykułowane, powiedziane i to jest chyba jakieś przesłanie odnośnie wykupu sieci, a poza tym majątek ruchomy, no to brakuje mi zasad, o których zresztą komisja tu we wnioskach pokontrolnych pisze. Gdyby były wyceny, przetargi, to pewnie nie byłoby o czym mówić. Widzimy, że nie do końca z tym było dobrze, ale też zarządy się zmieniały, rady nadzorcze się zmieniały. Trudno powiedzieć, kogo do końca tutaj gonić, winić i wymagać. Myślę, że pan przewodniczący nam to troszkę przybliży, a szczególnie co dalej z tymi wnioskami i jakich się tu spodziewa dalszych czynności. Panie Mirosławie, bym poprosił bardzo.
Pan przewodniczący praktycznie wszystko powiedział, no ale no, kontrola przebiegała dobrze. Komisja prowadziła czynności w godzinach pracy zakładu, czy tam spółki. Było ileś posiedzeń praktycznie całodniowych, od rana do popołudnia. Były też spotkania komisji celem omówienia materiałów i dalszych, jakby podjęcia dalszych działań czy czynności. Samo pisanie protokołu no, zabrało dość dużo czasu. No, to już były wieczory, popołudnia, czasem i noc, bo wymagało to analizy przepisów niektórych aktów prawnych, paragrafów. No tak jak mówiłem, pochłonęła dość dużo czasu. No i dużo czasu też prywatnego członków komisji, urlopy i tak dalej. Co do ustaleń. No obecnie czekamy, czy tam do ustosunkowania się prezesa. Czekamy na ustosunkowanie się właśnie zarządu co do wyników. Było tam wskazanych kilka rzeczy, które są do uregulowania oraz do analizy. Co do kontroli samej jako takiej, jak przebiegała. No, przebiegała dość sprawnie. Jak prosiliśmy, z wyprzedzeniem prosiliśmy o dokumenty z danej dziedziny przed konkretnym posiedzeniem. Te dokumenty otrzymywaliśmy. Jeżeli coś tam brakowało, to dokumenty były na bieżąco uzupełniane. Oczywiście, jeżeli były. Przejrzeliśmy naprawdę ogrom dokumentów, trzeba liczyć to w tysiącach stron, bo taka same dokumentacje przetargowe to były naprawdę pokaźne teczki. Co jeszcze? No, przy okazji no to już chciałbym podziękować pracownikom z FGK, którzy uczestniczyli aktywnie w tej kontroli, dzięki czemu generalnie poszło dość sprawnie. No, czekamy na ustosunkowanie się zarządu. Dziękuję.
Czy państwo radni do tego protokołu mają? Pan radny Korbas, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący za głos. Taka pierwsza rzecz, która mi się rzuciła. Oczywiście dobrze, że są wnioski. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte, bo to też rzeczywiście tą uchwałą uruchomiliśmy ten proces. Brakuje mi tutaj zmienia ruchomego sprzedaży samochodu ciężarowego Manlox, o którym wspominaliśmy, gdzie tam była cena, gdzie ZGK próbowało sprzedać ten samochód za 23 tysiące z haczykiem, a został sprzedany za 3600. Brakuje mi tego tutaj w tym raporcie. Też nie do końca rozumiem punkt, w którym rzeczoznawca twierdzi, że no nie opłaca się wyceniać tego sprzętu. Nie wiem, troszeczkę działa sam na swoją szkodę. To jest dla mnie dziwne. Zawsze przy wycenie sprzętu przede wszystkim bierze się wartość rynkową sprzętu. Jakkolwiek by inne aspekty nie wpływały. A wartość rynkowa sprzętu, mogę podać wycenę rzeczywiście zrobioną tego sprzętu, podobnego sprzętu przez innego rzeczoznawcę w tym samym roku. Zdjęcia pokazują tam, wydaje mi się, jeszcze gorszy, zupełnie inne ceny. To jest moja jedna uwaga. No i teraz uwaga też i pytanie do członków komisji. W informacji dodatkowej, no nie mogę się nie uśmiać, bo to chodzi o mnie. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to już wie. W trakcie czynności kontrolnych poinformowano komisję, że jeden z obecnych radnych kupił także w okazyjnej cenie ładowacz czołowy w 2011 roku. Tak jest w raporcie. Chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie to jest tu tak zapisane. I no, jeśli tak było, to proszę o dowody na to. I co ta informacja ma wspólnego z raportem ZGK z lat 2014-2021.
Dziękuję.
Panie radny, taka informacja pojawiła się od jednego z pracowników spółki, który nie potrafił określić dokładnej daty tej transakcji. Dlatego poprosiłem, nie było tego w zestawieniu sprzedanych składników majątku ruchomego, dlatego poprosiłem pracowników spółki o sprawdzenie tej rzeczy, a ponieważ okazało się, że nie dotyczy ona okresu kontroli, odstąpiliśmy od dalszych czynności. I tylko taka informacja. Także nie przy nic panie radny osobistego, po prostu informacja taka była. Były takie czynności podjęte. Okazało się, że nie obejmują one okresu kontroli, także odstąpiliśmy od czynności sprawdzających. Znaczy, to było twierdzenie pracownika i to trzeba wziąć, no, wiecie państwo, to było tak.
Czemu to miał
szukać? Czemu? No, odbyło się to podczas kontroli i w protokole jest to ujęte. No, co było podczas kontroli, to było w protokole ujmowane. Także tu,
no. Szanowni koledzy, ja powiem to tak, no bo cała, nie ukrywajmy, że cała ta sytuacja wynikła głównie z mojej strony odnośnie kontroli. Nie, no ale to powiem, no żeby nie było już, chcę powiedzieć. Dla mnie to jest to troszeczkę rzucenie błota w moją stronę. I co się przyklei, co zostanie, to zostanie. Tak, i ja tak to odbieram. Bo jeśli jest raport z 2014, 2021 czy 2022, podajecie informację dodatkową z 2011 roku, nie wiem po co. I ja to tak odczuwam. To jest moje odczucie, możecie się z tym zgadzać, nie zgadzać, ale to jest moje zdanie. Dzięki.
Nie było takiego zamiaru, po prostu było to, czynności były takie podjęte. Uważaliśmy, że mógł być błąd w zestawieniach, które dostaliśmy. Poprosiłem o sprawdzenie. Jak się okazało, że nie dotyczy to okresu. Po prostu tego nie podjęliśmy i tematu i wszystko. Dziękuję.
Dajmy szansę pan Robert Rutkowski, radny, członek komisji.
Tak, jestem też członkiem, także chciałem tutaj też nawiązać do tego. Tam chodziło o to, że w czasie kontroli pracownik sam poinformował nas o takiej rzeczy i tak jak Mirek tutaj powiedział, a że nie było to ujęte w tych latach, a powiem tak, jest to ujęte odnośnie, nie jest osobowo napisane, kto to kupił. No, przyznamy się teraz sam, że to już teraz wszyscy wiedzą. Nie, moment, ale poczekaj, daj wytłumaczyć. To już ci mówię. A pracownik powiedział, że ma być to ujęte, żeby wszyscy wiedzieli. Tak dosłownie powiedział. Ale moment, nie przeszkadzaj, ja nie przeszkadzałem tobie. A jeśli chodzi o to, co Mirek powiedział, tak, nie było to ujęte w latach i przez to nie jest to opisane dosłownie, za jaką kwotę, bo to nie było uwzględnione, bo nie chodziło o te lata. Także przez to tego nie ma. Dziękuję.
Kto z państwa radnych jeszcze? Do tego pan radny Wojciech Dudkiewicz.
Ja się tutaj zgadzam. No, faktycznie jest to dziwny zapis. No, może błędnie to podaliście. Dla mnie wygląda to też jako jakiś delikatny, celowy przytyk. Niefajnie. Bo nie dotyczy to ani tego roku, ani też nie jesteście komisją pracownika, czy też ZGK, komisją tej rady i trochę to jest nie fair. Jak już mogliście poinformować, to jest taki temat i czy to badamy pewnie, ja bym był za tym, badajemy pewnie, czemu nie, ale jakby taki zapis, no po prostu jest to wprost złośliwość moim zdaniem. Szkoda. Druga rzecz, ja muszę o tym powiedzieć, bo wspominałem podczas sesji wtedy Mirku, że proszę o informację, kiedy będą komisje, nie było żadnych, ale rozumiem, no chcieliście to zrobić może sami, może gdzieś to wyleciało po prostu, być może po prostu wyleciało. Ale jakby do tego nie chcę komentarza, chciałem tylko komentarz do tematu MAN-a, czyli to, o czym mówił też Michał przed chwilą, czemu nie ma informacji o sprzedaży tego ciągnika, co się stało, czy to nie zostało tego samochodu, czy to nie zostało sprzedane, czy co było z interpelacji, z odpowiedzi na interpelację. My mieliśmy odpowiedź taką, że to mienie zostało sprzedane, a mimo, właśnie dlaczego tutaj nie ma. O tym ani słowa. Dziękuję.
MAN był sprzedany, ale nie sprawdzaliśmy tego szczegółowo, bo nie wszystko sprawdzaliśmy szczegółowo. Wybrane elementy były sprawdzane. Były ciągniki, był wózek widłowy, były inne z innych lat. To czasowo mogliśmy tego nie ogarnąć.
Przypominam, że w momencie, kiedy zgodziliśmy się na zmianę treści uchwały, którą my stworzyliśmy, dotyczącą konkretnego badania, konkretnych właśnie spraw i konkretnego okresu czasowego, wymagaliśmy tego, żeby to było przebadane, co my chcemy. Dostaliśmy odpowiedź wtedy podczas sesji od Ciebie, Mirku, że będzie to wszystko przebadane. Mówienie teraz o tym, że to jest nieczasowe, no to jest po prostu kolejny, nie wiem jak to nazwać, strzał w kolano, czy o co chodzi, czy mamy mieć jakieś podejrzenia, że coś było nie tak, nie wiem. Ale no nie fajnie to wygląda naprawdę.
Pan radny Tomasz Giełda.
Dziękuję za głos. Ja tylko dopowiem, że tak. Pamiętam, składaliśmy projekt tej uchwały, go wycofaliśmy. Ja wtedy mówiłem, że jest poszerzane, nagły, znaczy kontrola poszerzana, żeby rozmyć tematykę, o której my tu mówiliśmy. I tak też się stało. A co do tej informacji, że pracownik coś tam mówił. Jakby pracownik powiedział, że ktoś tam kupił budynek, to też komisja by o tym napisała, że jeden z danych kupił budynek. Wy macie się opierać na faktach, a nie na tym, co jakiś pracownik powie. I wpiszecie po prostu, żeby komuś tam dogryźć. Dziękuję.
No to mamy opinie i sugestie. Temat jest taki, że protokół powstał, został przesłany i jak rozumiem został zakończony. A jeżeli państwo radni macie do niego uwagi, no to w stosownym trybie. No nic tu więcej nie wymyślimy na tej sali. Czy ktoś państwa do tego materiału, czy do tego protokołu, szanowni który wydaje państwo, się na ten moment zakończonym opracowaniem, jeszcze macie państwo spostrzeżenia, uwagi inne niż te, które padły?
Nie.
Szanowni Państwo Radni, pan burmistrz? W stosunku do tego pojazdu, sprawując też nadzór nad spółką, poproszę pana prezesa, mam nadzieję, że ustosunkuje się do tego protokołu, ale poproszę go, żeby uwzględnił tą pozycję, której państwu brakuje. Po prostu. Więc może to być też przedmiotem prac komisji rewizyjnej, tak żebyście państwo mogli otrzymać dokumentację, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle prezes udostępni to, co mu jest wygodne. Drodzy państwo, wiedzcie o tym, że będziecie państwo i widzę, że będzie taka potrzeba, żeby też rozwiać wszystkie państwa wątpliwości, żeby na jednej z komisji po prostu może i zaprosić pana prezesa do tego, żeby też się do tego odniósł. Więc może na tym najlepiej poprzestać. Ja chcę państwu jedną rzecz jeszcze zwrócić uwagę, żeby nie było domysłów, bo pan radny Mirek Adamczak zwrócił się do mnie jako przewodniczący komisji, żebym udostępnił orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale tego orzeczenia nie udostępniłem. Nie udostępniłem. Jest to informacja, z tego co wiem, pozyskana w drodze dostępu do informacji publicznej, do której mieliście państwo jako każdy radny możliwość, o czym państwu już kiedyś mówiłem i ja w tym nie uczestniczyłem, żebyście państwo nie mieli świadomości. Bo jest to, jako widzę, załącznik i całe szczęście, że panie przewodniczący, dane są też zanonimizowane. Proszę i zachęcam państwa do tej lektury, bo mi wobec państwa, niektórych z państwa ze strony radnych, były wobec mnie kierowane i nie chcę przypominać pewne słowa. Macie państwo lekturę, która nawet nie została udostępniona ani pani sekretarz, ani pani skarbnik. Od 2019-2020 roku nikomu nie udostępniałem tej informacji pod groźbą wiadomo konsekwencji, jakie mogłyby być. Jeżeli przewodniczący wystąpił, jest to informacja publiczna, macie państwo teraz okazję, żeby się z tym zapoznać. I zachęcam do całej lektury. To jest tylko i wyłącznie głos w tej sprawie z mojej strony. I nie chcę też oceniać w żaden sposób tego, co jest w tym protokole, bo dla mnie jest to sytuacja odnośnie pojemników państwu sygnalizowałem, że dla mnie jest duża wątpliwość. Boję się, co będzie trzeba z tym zrobić. I liczę na ustosunkowanie się pana prezesa w tym zakresie.
To był głos jako zgromadzenie wspólników. Tak to oceniam, wystąpienie pana burmistrza, żeby nie mylić tu już ról w tym momencie. Natomiast ja nie kupuję tego pomysłu, żeby pan prezes na komisji komentował protokół, rozszerzał go, uzupełniał, a my nie wiem, co mamy z nim zrobić, skoro protokół w tej części jest zamknięty, być może zostanie rozszerzony, ale to jest w stosownym trybie. Nie chcemy tutaj zaburzać prac komisji, które póki co są niezależne, działają zupełnie w innych trybach, według statutu zupełnie inaczej. To tyle, proszę państwa, z tej części. Wracamy do pana przewodniczącego. Czy pojawił się jakiś pomysł na sesję, czy też inna kwestia?
Znaczy, nie było żadnych sygnałów, więc zostańmy przy tej dacie, bo oczywiście zależy na dobrej frekwencji. Natomiast... Tak, czwartek, godzina 17.
Już dajmy spokój z protokołem. Kto jeszcze? Naprawdę, bo mecz za chwilę naprawdę już nie damy rady. Tak, pan Piotr.
W ważnej kwestii, ponieważ pan burmistrz zwrócił się do mnie na piśmie z prośbą o to, żebyśmy mieli swojego przedstawiciela do pracy w trzyosobowej komisji konkursowej dla opiniowania ofert dotyczących finansowania w formie dotacji realizacji celu publicznego w zakresie sportu przez kulturę, przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie miasta i gminy Bóg. Co roku powołuje pan burmistrz trzyosobową komisję i przynajmniej jeden przedstawiciel rady, czyli od nas, powinien w tej komisji działać, więc chciałbym, żeby może ktoś z państwa się zgłosił lub żeby zaproponować kogoś, To jest tak dosyć, żeby usprawnić, żeby ta komisja mogła jak najszybciej zacząć działać. Całością będzie się zajmował pan Felix Dobrzyński, także jest potrzebny człowiek tutaj od nas, przedstawiciel.
Tak, pan Wojciech?
Okej, okay, no to super. Tak?
No to mamy.
To bardzo szybciutko załatwiliśmy, dziękuję. Z mojej strony wszystko.
Jakieś sprawy bieżące, bo jeszcze po tej komisji mamy komisję petycyjną, tak, panie przewodniczący, czy odwołujemy ją w związku ze związkiem? Nie. No niestety. Dobrze, coś jeszcze ze spraw bieżących? Pan Robert, nasz radny, proszę.
Tak, dziękuję bardzo. Ja tutaj chcę w imieniu grupy, która gra w piłkę nożną na hali Rzemiosło, która gra na hali od 20 lat. Jestem takim jakby ich pośrednikiem tutaj. No dostali teraz przykrą informację, że po 20 latach grania w piłkę zostają od 1 stycznia usunięci z hali na rzecz piłki ręcznej. Ja myślę, że tutaj Marcin będzie troszkę niezadowolony, jak usłyszy, ale no trudno. I ta grupa chce osobiście wybrać się do pana burmistrza, no bo już z panem dyrektorem OSIR-u nie chcą rozmawiać więcej. I tylko powiedzieli tak, że przez tyle lat nigdy nie spóźnili się z żadną opłatą, a teraz zostali no, poinformowani, że z dnia na dzień, że od 1 stycznia ich grupa, akurat ich grupa zostaje z tej hali usunięta na rzecz innej grupy. No nie wiem, no jest to kiepskie, jest to słabe i myślę, że to wymaga jakiejś interwencji tutaj. Także prosiłbym o jakąś interwencję. Dziękuję bardzo. Nie.
Ja bym się do tej rozmowy, jeśli mogę...
Pan radny Maciejewski, to w tej temacie?
Jeśli chodzi o grupę Rzemiosła, ja w tej grupie grałem od samego początku razem z Robertem. Naprawdę to była jedyna grupa, która jako pierwsza na hali prywatnie wynajmowała halę. I przewinęło się przez to naprawdę kupa fajnych przyjaciół. Mamy kontakt do dzisiaj, chłopaki jeszcze grają, co niektórzy. Więc jest to dla mnie trochę niesprawiedliwe, jeśli grupa, która najdłużej korzysta i płaci za halę sportową, miałaby z niej wypaść. Dziękuję.
To do tego się ustosunkuję. Mam nadzieję, że szef OSIR-u. Co się stało, że się stało i poinformuję zainteresowanych radnych o zmianach. Ktoś jeszcze? Państwa? Bo prawie kończymy. Tak. 20 się zbliża. Nie wiem, pan burmistrz coś może jeszcze na koniec, bo tak się... Ale chyba już kończymy, nie? Bo chciał zaprosić na mecz, rozumiem, panie burmistrzu.
Proszę państwa, poinformować, że ten protokół, który też otrzymałem, z uwagi na to, że kilka miesięcy temu otrzymałem zawiadomienie z Komisariatu Policji w Buku o toczącym się postępowaniu w zakresie sprzedaży ciągników. Moja odpowiedź była następująca, że toczy się kontrola w tym zakresie na podstawie uchwały takiej i takiej. Po otrzymaniu protokołu przekażę również Komisariatowi Policji stosowny protokół. Nie wiem, na czyj wniosek, ale toczy się postępowanie.
Dobrze. Proszę państwa, kończymy. 20. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na sesji. Wszystkiego dobrego.
Z mojej strony
i bardzo wesołych świąt.
Przekazuję właśnie też życzenia wszystkim miłych, spokojnych, radosnych i zdrowych świąt.
Przyłączamy się do życzeń i wzajemnie bardzo. Do widzenia.